Naszym gościem jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Witam serdecznie panią profesor w naszym studiu.
Witam serdecznie naszych radiosłuchaczy. No i mam nadzieję, że zostaniemy przez najbliższy czas razem w kontakcie.
Pani profesor, jak reformować daniny publiczne w Polsce? Pewnie to nie łatwa sprawa. My dzisiaj o tym możemy mówić, pani jako ekonomista, jako znawca, można powiedzieć, sprawy, to jedna strona, no ale z tym musi sobie poradzić pierwszy rząd, musi mieć jakiś pomysł i może próbuje wprowadzać jakąś reformę. Opozycja może krzyczeć, my możemy się jako obywatele pytać, w którą stronę i dlaczego takie, a nie inne rozwiązania. Czy rzeczywiście to są dobre rozwiązania, czy to są, czy tego wymaga, tak? Ta chwila, czy ten czas, jeżeli myślimy o sprawy ekonomii i gospodarki naszej polskiej.
Na krótką metę to właściwie można powiedzieć, że nic się zrobić już nie da. Zasada jest bowiem taka przy wprowadzanych podatkach, nowych podatkach czy jakichś głębszych zmianach w systemie podatkowym, że trzeba to robić przed rozpoczęciem roku podatkowego. Mamy w gruncie rzeczy już budżet, który jest opiniowany w Sejmie i za chwilę będzie uchwalony, no bo termin ten ostateczny to jest koniec stycznia i budżet musi być już przyjęty, podpisany jako ustawa, więc tutaj właściwie wszystko, co ma się zdarzyć w roku przyszłym, jest jasne, zapisane w sposób, powiedziałabym, niemal taki, że już większych zmian spodziewać się nie możemy i nie powinniśmy.
Czyli jeżeli mówimy o jakiejś reformie dotyczącej podatków, myślimy o...
Musimy o dalszej przyszłości, dlatego że to, co jest w tej chwili, to już zostało, że się tak wyrażę, klepnięte, mówiąc potocznym językiem, i właściwie tutaj z żadnych zmian, większych zmian spodziewać się nie można, bo budżet został zamknięty, skierowany do Sejmu i tam w tej chwili trwają te wszystkie procedury nad ustawą budżetową i wszystkimi innymi ustawami oraz dokumentami, które towarzyszą uchwalaniu budżetu. Jest również opinia Narodowego Banku Polskiego na temat tego budżetu przyszłorocznego. Zresztą pozytywna opinia. Uważamy, że ten budżet jest zrównoważony, jest to budżet dość bezpieczny w tych warunkach, które mamy. Także od tej strony to się żadnych zmian nie musimy spodziewać i w związku z tym wydaje mi się, że te podatki, które już zostały zdefiniowane, wprowadzone, określone, no to one są wszystkim znane. I raczej, gdybym ja miała tutaj się wypowiadać i coś doradzać rządowi, bym nie wprowadzała w tej chwili zamętu i jakichś takich szumów informacyjnych, zapowiadając jakieś reformy, które być może w ogóle będą wprowadzone lub nie będą wprowadzone, ale na pewno nie w roku najbliższym. I sądzę, że również nie w 2018 roku, wbrew temu, co niektórzy politycy tam w mediach głosili. Ja jestem zdania w ogóle, że jeżeli się robi naraz zbyt dużo zmian i na zbyt wielu frontach, to zazwyczaj jest tak, że te zmiany nie są dobrze przygotowane. Mamy w tej chwili zaczęte bardzo ambitne programy. Programy zarówno te, które dotyczą wsparcia rodziny, jak i programy z zupełnie innych obszarów, jak chociażby program dotyczący edukacji, jak chociażby zapowiedziany i bardzo ważny program reformy systemu świadczeń medycznych, ochrony zdrowia. Więc to już samo to, prawda, pociąga za sobą ogromną pracę i ogromny wysiłek. I wydaje mi się, że nie ma w tej chwili jakiejś takiej bardzo istotnej potrzeby, żeby na siłę, bez jakiegoś głębszego przemyślenia, tylko na podstawie jakichś modeli ekonometrycznych czy matematycznych czy jakichś innych wprowadzać zmiany podatkowe, które w gruncie rzeczy, tak jak przynajmniej zapowiedzi by wskazywały, doprowadzą do tego, że rodziny o średnich dochodach, bardziej zaradne, lepiej, powiedziałabym, potrafiące sobie w życiu radzić, będą obciążane jakimiś trudnymi do określenia kosztami. Ja już pomijam obawy przedsiębiorców, bo wprawdzie pani premier wyraźnie oświadczyła, mówiła, że nie ma mowy o tym, żeby przedsiębiorstwa polskie były bardziej obciążane przez fiskusa niż dzieje się to w tej chwili. No ale przecież wszyscy umiemy bardzo dobrze liczyć i wiemy, że jeżeli w tej chwili obciążenia te fiskalne są bardzo wysokie i trudne w ogóle czasami do udźwignięcia przez niektóre grupy podatników, no to z drugiej strony mamy cały obszar bardzo licznych zwolnień i ulg. Niektóre są uzasadnione, inne nie. Mamy wiele umów, które są w trakcie realizacji, zwłaszcza z firmami zagranicznymi, które korzystają ze szczególnych preferencji w naszym kraju. Więc naprawdę wprowadzanie w tej chwili pośpiesznie zmian, jakichś głębszych reform w jeszcze jednym obszarze i to tak drażliwym, bo to jest bardzo drażliwy obszar, jak obszar właśnie finansów, no chyba jest za wcześnie na to, żeby poza dyskusją, która gdzieś tam w gabinetach powinna się toczyć, jest za wcześnie, żeby mówić o jakichś konkretach, jakichś ustawach, które już od 2018 roku miałyby skutkować, no właściwie nie wiadomo czym, czy domknięciem budżetu, czy zmniejszeniem deficytu, czy sfinansowaniem jakichś zamierzeń rządowych. Naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim złapać oddech i cieszyć się tym, co mamy.
A jakie działania, jeżeli by miały być podejmowane, jeżeli chodzi o podatki, bo pani profesor też w Telewizji Trwa mówiła o tych podatkach na przykład sektorowych, które oburzyły, no nie wiem, chociażby ten sektor bankowy, czy handlowy, czy jakieś fundusze inwestycyjne. To są jakieś wąskie grupy i myślimy czasem, podchodząc do nich z pewną propozycją jakichś nałożenia podatków, no, że coś osiągniemy dla budżetu, to sprawa zrozumiała. Nie dotyczy to wszystkich, można być obywateli, więc jest trochę spokojniej, ale te jednak jednostki, no też się nie tyle, że jeżą, ale potrafią sobie nawet poradzić i znaleźć takich adwersarzy, którzy nawet w imieniu ich wystąpią, chociażby ten podatek handlowy, nawet Unia Europejska zaangażowała się, no i w jaki sposób jako państwo też musieliśmy odpuścić.
No tak, ale te podatki sektorowe to jest właśnie przykład takiego reformowania prawa podatkowego na siłę. W ogóle wszelkie reformy przeprowadzone na siłę, w pośpiechu, na zasadzie, że a nam się wydaje, że to będzie dobrze, prawda, albo że ktoś tam sobie coś policzył i wydaje mu się, że to akurat jest ta droga, którą powinniśmy iść, to zwykle prowadzą na manowce. Akurat jeżeli chodzi o podatki sektorowe, ich idea pojawiła się dosyć wcześnie z tego, co ja wiem, bo już w trakcie konstruowania programu Prawa i Sprawiedliwości, bo zwykle jest tak, że jeżeli my chcemy wprowadzić jakąś reformę, która będzie pociągała za sobą konsekwencje finansowe, no to trzeba do tej ustawy, która wprowadza daną reformę, napisać, jakie będą źródła finansowania. I ja nawet mogę przyjąć, że w momencie, kiedy chcieliśmy rzeczywiście wesprzeć polskie rodziny, żeby nie było tam tak strasznie dużo biedy, żeby dzieciaki nie były odbierane rodzicom, żeby to dziecko miało naprawdę zawsze przynajmniej jeden ciepły posiłek i dobre, ciepłe buty na zimę i żeby miało również szansę na dostęp do kultury i tam wiele jeszcze innych rzeczy, których wiele dzieciaków z naszych rodzin było pozbawionych, no to trzeba było wykazać się jakąś inicjatywą, przynajmniej wobec powiedzmy tych ludzi, którzy byli przeciwni wsparciu polskich rodzin w taki sposób, że mamy na to źródła finansowania i że to się uda zrobić. Stąd chyba pojawił się ten niezbyt mądry i niezbyt dojrzały moim zdaniem pomysł podatków sektorowych. Nie dlatego, jeszcze raz powiadam, że uważam, że te podatki dotykają bardzo boleśnie jakieś tam szczególne grupy, które powinny być chronione i tak dalej. Nie, tylko dlatego, że to są podatki o niskiej wydajności fiskalnej. Ja jestem zdania, że jeżeli chcemy mieć prosty system podatkowy, to rzecz nie polega na tym, żeby prowadzić podatek liniowy, co to też kiedyś była taki pomysł, się pojawił z tego, co pamiętam, to chyba w jakiejś kampanii wyborczej ze strony chyba Platformy, jeśli mi to pamięć nie myli. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi jedynie o to, że jeżeli ja już wprowadzam podatek, to on powinien mieć wymiar bardzo szeroki i powinien to być podatek wydajny fiskalnie przy względnie niskiej stawce. Natomiast jeżeli tutaj się na gwałt szukało jakichś rozwiązań, żeby pokazać, że potrafimy sfinansować nasz program 500+, chociaż były na to środki, bo dzisiejszy budżet na to wskazuje, mamy znacznie mniejszy deficyt w tym roku niż był planowany, a ten deficyt przyszłoroczny, wbrew temu, co bije na alarm opozycja, wcale nie jest taki znowu wielki. Więc wydaje mi się, że sobie jakoś tak czy inaczej poradzimy. A jeśli nie, no to będziemy się martwili wtedy, kiedy przyjdzie przyjdzie na to pora. Nie wyprzedzajmy czasu, nie róbmy czegoś na siłę, nie wprowadzajmy zamieszania, bo i tak jest go dostatecznie dużo i szum informacyjny, jaki w tej chwili tworzy się w mediach, właściwie powoduje, że Polacy są zagubieni. Nawet ten tak pozytywny program, jak 500+, jak spotkamy się z opiniami potocznymi takich różnych środowisk, to się wydaje, że niektórzy żałują w ogóle, że był wprowadzony. Oczywiście z wyjątkiem osób, które dostały te pieniądze. Jeżeli ja dostaję te pieniądze, bardzo często słyszę, to jest bardzo dobrze, ale mój sąsiad już nie powinien dostawać i w ogóle co ten rząd robi. Więc nawet tam, gdzie mamy ewidentny sukces rządu, ewidentną pomoc, ewidentnie pozytywne efekty makroekonomiczne, to jest pewien taki jak gdyby bezwład, jeżeli chodzi o reakcję ludzi, o jakieś takie małe zawiści, które się przy tym ujawniają. Jeśli na to nałożymy jeszcze jakieś zupełnie, powiedziałabym w tej chwili, niedojrzałe, niesprawdzone pomysły, które będą zmieniały w sposób radykalny cały nasz system fiskalny, zanim nie przeprowadzimy dokładnie dyskusji, jak powinien wyglądać w przyszłości ten budżet, zarówno od strony dochodowej, jak i od strony wydatkowej. Jeżeli nie poszukamy prostych rezerw, które nadal moim zdaniem w tym budżecie są, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, nie mówię o budżecie przyszłorocznym, tylko generalnie w ogóle o konstrukcji budżetu, no to naprawdę dajmy odetchnąć i oswoić się z tymi reformami, które już są prowadzone i które są w trakcie realizacji. A jeżeli się okaże, że trzeba będzie koniecznie reformować system podatkowy, to będziemy mieli dostatecznie dużo czasu, żeby do końca kadencji tego parlamentu zastanowić się, jaki powinien być jego kształt, co chcemy osiągnąć, jakim kosztem i jak te powinny być rozłożone te ciężary między różne grupy społeczne. Najpierw szukajmy prostych rezerw, które są i które można wykorzystać.
A jak robić, żeby mieć pieniądze te w budżecie i co więcej jeszcze dbać o te pieniądze budżetowe samorządów, bo nieraz na samorządy też bardzo często takie sygnały dochodzą, też samorządy może się skarżą, że są dociążane kolejnymi obowiązkami.
No bo są.
No a zatem nie zawsze płyną pieniądze. I ktoś o tym też powinien pomyśleć, bo nie, że samo się nie zrobi.
Samorządy przede wszystkim, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, w znacznej części opierają swoje budżety na podatkach, które są podatkami dochodowymi. Bo mało kto o tym wie, ale po reformie z 2003 roku bardzo istotnie wzrosła rola partycypacji samorządów w podatkach PIT i CIT, czyli tym podatku dochodowym, które płacą osoby fizyczne, czyli my wszyscy, my mieszkańcy, my obywatele i w podatku tym tak zwanym korporacyjnym, dochodowym podatku korporacyjnym. On ma kolosalne znaczenie, zwłaszcza dla samorządów wojewódzkich i on jest jednym z najważniejszych źródeł ich dochodów własnych. Bo te podatki lokalne, no one jednak mają stosunkowo mniejsze znaczenie. I rzeczywiście zdarza się często tak, że rząd, zlecając określone zadania samorządom albo przenosząc swoje kompetencje ze szczebla centralnego na ten niższy, na szczebel samorządów lokalnych, ma na celu nie tylko decentralizację uprawnień i to, że te lokalne władze są bliżej i lepiej znają te wszystkie problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy, ale tak po cichu również czyni oszczędności. I tak żeśmy mieli rzeczywiście przez bardzo, bardzo długie lata, kiedy był wysoki, niezmiernie wysoki, tak zwany strukturalny deficyt, czyli deficyt budżetu państwa w stosunku do tego, co nasza gospodarka wytworzyła, czyli do PKB. I wtedy starano się wykazać, że wszystko jest niby pod kontrolą, jest lepiej, jeżeli chodzi o zarządzanie na szczeblu centralnym i cały szereg zadań, które były ważne społecznie, których nie można było uniknąć. Najważniejsze to były jednak zadania oświatowe i te, które wiązały się z pomocą społeczną, przekazywano samorządom, dając subwencje i dotacje, ale mniejsze niż wymagała realizacja tych zadań. Jak później doszły jeszcze do tego bardzo ambitne i nie zawsze dobrze realizowane, nie zawsze racjonalnie wydawane pieniądze z Unii Europejskiej, do których też trzeba było dokładać własnych zasobów, no to się okazało, że samorządy zaczęły nam się bardzo gwałtownie zadłużać. I później przyszedł rok 2014, kiedy trzeba było wykazać się wobec Unii Europejskiej że rzeczywiście kontrolujemy sytuację, co zresztą osiągnięto i to było z powodzeniem przeprowadzone. No i samorządy trochę zostały tutaj zmuszone do większej dyscypliny i bardziej racjonalnego postępowania zarówno z tymi środkami własnymi, które pozyskują. I podkreślam jeszcze raz, tu są bardzo ważne obydwa podatki dochodowe i PIT, i CIT. I z drugiej strony też zostały one jak gdyby zmuszone do tego, żeby weryfikować starannie niż dotychczas pewne programy, które będą finansowane przy użyciu środków Unii Europejskiej. Ja się bardzo obawiam jednej rzeczy, że jeżeli ta sytuacja potrwa dłużej, to może rzeczywiście trochę będzie nam trudno wydawać te pieniądze, które nam Unia Europejska postawiła do dyspozycji. Ale z drugiej strony docierają pewne sygnały, że no już jest wiele bardzo podpisanych takich wstępnych kontraktów i że jest w gruncie rzeczy prawie połowa środków, którą mamy na perspektywę tą do 2020 roku. Właściwie to już jest połowa kontraktów jak gdyby tak wstępnie już przyjętych. Także jest szansa, że i samorządy sobie z tym poradzą. Natomiast nie można byłoby dopuścić do tego, żeby rzeczywiście samorządy ucierpiały na skutek no, niższej wydajności od bieżącej tych podatków dochodowych, bo jak mówię, to jest dla nich kwestia fundamentalna. Czasami jest być albo nie być. Podatki lokalne mają bardzo niską wydajność, niewiele tam można zyskać.
A te sprawy, które dotyczą tego 500+, tak? Bo zawsze pytamy, czy dobrze lokujemy pieniądze, czy nie można tego zrobić w jakiś sposób inny. Kwestia, czy to też nie jest takie zbijanie kapitału politycznego, chociaż Prawo i Sprawiedliwość z takim programem właśnie do wyborów szło.
No to jest taki zarzut, powiedziałabym, wszystkich ludzi niechętnych PiS-owi, że a kupiliście sobie za 500 zł zwycięstwo wyborcze. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy na początku, jeżeli wszystkie badania takich i zależnych i niezależnych od środków, bo również powiedzmy sobie międzynarodowe takie porównania wskazywały na to, że w Polsce jest bardzo duży obszar nędzy i to nędzy, która silnie dotyka dzieci. Było też widać, że istnieje duży niedostatek dochodów w rodzinach, chociażby po tym, jak zaczęły nam się plenić jak grzyby po deszczu tak zwane firmy pożyczkowe, które naprawdę działają na zasadach czysto lichwiarskich. Ja jestem absolutnie przeciwna obecności takich firm w Polsce. Nie dość, że zniszczyliśmy skoki, bośmy pozwolili, żeby one niszczały i w związku z tym właśnie...
My to znaczy kto?
Słucham?
My, to znaczy
no
kto?
My jako społeczeństwo, wszyscy żeśmy pozwolili, łącznie z parlamentarzystami, którzy przyjęli w 2012 roku, weszła w życie ta ustawa, ustawa jest z 2009 roku, która umożliwiła wyprowadzanie gigantycznych pieniędzy z tego systemu. Dlatego, że przedtem były tam ograniczenia wysokokwotowych kredytów i pożyczek i gdyby było wszystko po staremu, tak jak było za rządów jeszcze Grzegorza Biereckiego, to prawdopodobnie nie doszłoby do afery Wołomińskiej i innych. Ale niszcząc skoki, jednocześnie otwieraliśmy miejsce dla firm pożyczkowych, które są sponsorowane i których właścicielami są bardzo często zagraniczne korporacje finansowe, które nie chcą u nas wchodzić oficjalnie, natomiast tworzą sobie takie właśnie przedsiębiorstwa pożyczkowe i na tym znakomicie zarabiają. Nawet jeżeli nie są naruszane wprost przepisy, które by mówiły o zakazie lichwy, czyli nie można czterokrotnie więcej brać tych niż odsetek, niż wynosi to stopa podstawowa, no to jednak te firmy zawsze znajdowały sposoby na obejście tych przepisów, a co więcej, polskie sądy wydawały bardzo niekorzystne dla pożyczkodawców, pożyczkobiorców często wyroki, tak, że ludzie pożyczali po kilkaset złotych, a potem często tracili mieszkania i dorobek całego życia. Otóż tak było i teraz Prawo i Sprawiedliwość postanowiło położyć temu kres. Nie można pomóc wszystkim naraz, w związku z tym na początek wybrano moim zdaniem te grupy społeczne, które są dla nas najważniejsze, bo decydują o naszej przyszłości. Wybrano rodziny, które mają dzieci. Tam był również podnoszony argument taki, że no, mamy bardzo niekorzystną sytuację w demografii, więc ten program będzie skłaniał ludzi do tego, żeby posiadali więcej dzieci. Ja myślę, że to nie był główny argument. Główny argument to był taki, żeby dzieci, które już są, nie były napiętnowane nędzą, żeby były nieskazane na pomoc społeczną, na jakąś filantropię, która upokarza, tylko żeby to było normalne, rodzinne świadczenie, bo rodzice lepiej wiedzą, na co wydać te pieniądze i jak je zagospodarować, niż różnego typu doradcy instytucjonalni, którzy mają do tego stosunek dosyć obiektywny, ale jednak nie na tyle racjonalny, na ile ma rodzina, która musi zarządzać budżetem. Zresztą gdybyśmy porównali, ile kosztuje, już o tym mówiłam, utrzymanie dziecka w ośrodku opiekuńczym, to jest około 3000 zł i ile kosztuje utrzymanie dziecka w rodzinie, to są absolutnie nieporównywalne sumy. I dlatego uważam, że dobrze się stało i to nie chodziło o kupowanie wyborców, że w pierwszej kolejności uzyskały pomoc rodziny, bo tam się wychowują dzieci, bo tam się kształtują ich charaktery, bo tam się kształtuje ich stosunek do życia i nie może być piętnowania ludzi nędzą, ani blokady do tego, żeby dzieciaki na wstępie już od razu uczyły się jakiegoś kombinowania, cwaniactwa, czy też ukrywania swojej gorszej pozycji przed kolegami. Ponadto to prowadziło również do patologii. Były robione na ten temat bardzo dobre, wstrząsające filmy. Jeżeli ktoś z Państwa widział te filmy, to niech sobie przypomnie o dziewczętach, takich młodych, które też szukały sobie właśnie tego, żeby się nie wyróżniać wśród koleżanek i trafiały na bardzo złe ścieżki. To przede wszystkim chodzi mi o galerianki, ale również i o chłopcach były takie filmy. Te filmy były bardzo prawdziwe, ale zostały przemilczane przez ówczesną opozycję, chociaż pokazywały właśnie różnego rodzaju patologie, do których prowadzi nędza. Nędza jest rzeczą, którą powinniśmy eliminować, bo żyjemy w Europie. Ona powinna być eliminowana na całym świecie, ale jeżeli w kraju środkowoeuropejskim, który pretenduje do tego, żeby mieścić się w pierwszej dwudziestce krajów najwyżej rozwiniętych, była tak znaczna nędza na tak znacznych obszarach, zarówno w sensie geograficznym, jak i w sensie społecznym, to najwyższy czas było temu położyć kres. I uważam, że Prawo i Sprawiedliwość słusznie zrobiło z tym programem, postępując w taki sposób, że musimy pomóc w pierwszej kolejności rodzinom, bo rodziny najlepiej będą wiedziały, w jaki sposób wykorzystać publiczne pieniądze, bo to są publiczne pieniądze, nie oszukujmy się, po to, żeby całe społeczeństwo mogło z tego zarówno teraz, jak i w przyszłości osiągać korzyści. I wydaje mi się, że naprawdę docenimy ten program, ale musi minąć chociaż troszeczkę czasu i emocje muszą opaść przede wszystkim.
A co w kwestii emerytur?
W kwestii emerytur ja jestem zdania, że jeżeli się komuś odbiera uprawnienia w trakcie ich nabywania, to jest po prostu nieuczciwe. Można coś takiego byłoby zrobić, gdyby rzeczywiście sytuacja Polski była dramatyczna, gdyby nie było innego wyjścia, gdyby już wszystkie proste rezerwy były wyczerpane i wtedy rzeczywiście, no jeśli nie mam wyjścia, to czasami musimy się godzić z ograniczeniem naszych uprawnień na rzecz dobra wspólnego. Ale w tym przypadku to chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby po pierwsze pokazać Unii Europejskiej, że coś robimy, żeby ograniczyć deficyt budżetu. To nie był wcale taki duży wpływ na akurat bieżący poziom deficytu sektora, tego co się nazywa sektor instytucji rządowych i samorządowych. Wcale nie emerytury tutaj decydowały, tylko decydowały gigantyczne transfery na rzecz otwartych funduszy emerytalnych oraz inwestorów, ponieważ musieliśmy spłacać lichwiarskie odsetki właśnie od tej piramidy finansowej, która nadal funkcjonuje, ma się zupełnie dobrze i co gorsza są takie zakusy, żeby znowu z jednych prywatnych rąk przekazać te akcje, bo tam już tylko akcje zostały w gruncie rzeczy i inne papiery wartościowe przekazać innym prywatnym inwestorom. Nie, to są nasze pieniądze i one mają wrócić do sektora publicznego, bo to, co posiadają OFE, zostało kupione naszą krwawicą, tak się wyrażę dokładnie, bo to były nasze podatki, to były nasze składki, to były nasze głodowe emerytury na skutek tego, że pojawiły się te fundusze u nas i że nikt nie miał odwagi przeciwstawić się wówczas politykom, którzy wpakowali Polskę właśnie w taką sytuację, która jest właściwie pułapką bez wyjścia. Nie mielibyśmy tego zadłużenia. Byłoby on znacznie mniejsze, znacznie łatwiejsze do sfinansowania, gdyby nie powstały te fundusze. No ale stało się, więc teraz już nie ma o czym mówić. Mam nadzieję, że ta kwestia zostanie też wkrótce pomyślnie rozwiązana, pomyślnie dla Polaków i sektora finansów publicznych. Natomiast jeżeli człowiek szedł do pracy, pracował ciężko, pracował w strasznych warunkach, bo ja wiem, jak pracowali ludzie, żyje w epoce realnego socjalizmu i w tych pierwszych latach transformacji ustrojowej. Jeżeli ci wszyscy ludzie zmęczeni, znużeni, często pozbawieni możliwości utrzymywania dłużej się na danym stanowisku pracy, bo młodzi też czekają, nabyli pewnych uprawnień i im nagle to odebrano, to te uprawnienia należy im przywrócić. Ja zresztą myślę, że wokół tej kwestii mamy za dużo zamieszania. Dlatego, że jak się mówi o przywróceniu tego pierwotnego wieku emerytalnego, to w gruncie rzeczy my mówimy o ludziach, którzy, jak powiedziałam, pracowali w okresie tak zwanej Polski Ludowej jeszcze. Byli aktywni zawodowo. Dlatego, że to pokolenie, które urodziło się po 31 grudnia 68 roku, ma emerytury w systemie zdefiniowanej składki. To są ludzie, którym jeszcze wiele, wiele brakuje do emerytury i którzy faktycznie będą mieli te emerytury konstruowane według takiej zasady, że ile sobie odłożysz, tyle masz. To znaczy tak dzisiejszy stan prawny wskazuje. Ja mam nadzieję, że Polska będzie już do tego czasu na tyle zamożnym krajem, że zostaną przywrócone klasyczne emerytury, to znaczy takie, które obok części wypracowanej przez pracownika zawierają również część osłonową, państwową, taką jakby gwarantowaną przez państwo. Dlatego, że wtedy ci, którzy mieli trudną pracę i niskie zarobki, będą też mogli utrzymać się w sposób, powiedziałabym, godny człowieka. Natomiast ci, którzy mieli wysokie zarobki, no to będą przede wszystkim mieli lwią część właśnie z tego, co sami sobie zakumulują przez te wszystkie lata. Ale jak powiedziałam, to jest kwestia tego pokolenia, które jest aktywne zawodowo w tej chwili, które jeszcze długo będzie aktywne. A ta decyzja o przywróceniu wieku emerytalnego, ona w pierwszej kolejności dotyczy ludzi, którzy by te uprawnienia już mieli, gdyby im nie odebrano tego prawa, na które zapracowali, bo oni na to prawo zapracowali i państwo im to obiecało, a później państwo im to odebrało i to, że akurat nasz prezydent obiecał przywrócić stan poprzedni, no to chwała mu za to i chwała parlamentowi, że tę ustawę przyjął.
Wejdzie na jesień, 1 października przyszłego roku. Polacy i Polki, mężczyźni 65, kobiety 60, ale tak pytam o te emerytury, bo zaraz znajdują się eksperci, którzy nie mają wątpliwości, że obniżenie wieku emerytalnego nie pozostanie bez wpływu na wysokość tego, co będziemy dostawać z ZUS. Najwięcej stracą kobiety. Rząd dobrze zdaje sobie sprawę, jak spadną przyszłe emerytury. Już za 10 lat średnie świadczenie skurczy się o prawie 1000 zł. W 2037 będzie to już 1624 zł mniej.
To szkoda, że ci eksperci nie mówią, dlaczego tak będzie. Oczywiście, że może tak będzie. Ja tam nie jestem pewna, czy te wyniki są poprawne, czy nie, dlatego że ja uważam, że każdy model to jest naukowy sposób udowodnienia tego, że w przyszłości przewidzieć się nie da, ale niech ci eksperci powiedzą, dlaczego tak jest. Dlatego, że zamiast emerytur wszyscy, którzy urodzili się, jak powiedziałam, po 31 grudnia 68 roku, zgodnie ze stanem prawnym, jaki został wprowadzony wtedy, kiedy pan Buzek był polskim premierem, nie będą mieli emerytur. To są świadczenia rentierskie. To są świadczenia, które są zaprzeczeniem emerytury. Bo czym jest emerytura? Emerytura to jest świadczenie według definicji dla osoby, która utrzymuje się z własnej pracy. A praca ta jest wynagradzana w taki sposób, że niejako z góry zakłada się, żeby nie podnosić kosztów robocizny, że taki człowiek na starość, kiedy nie będzie już mógł być aktywny zawodowo, otrzyma jakąś formę gratyfikacji od państwa. Od państwa. Taka jest klasyczna definicja emerytury. Ja odsyłam tych ekspertów do książki pana Jończyka, który jest wybitnym profesorem prawa pracy i gdzie jest wyraźnie ta definicja emerytury. I wobec tego rzeczywiście, jeżeli ja odbieram ludziom prawa do emerytury i mówię, macie być rentierami i z tych waszych niewielkich, groszowych wręcz niekiedy, w porównaniu chociażby z poziomem życia na Zachodzie i z poziomem wynagrodzeń na Zachodzie, zarobków macie odłożyć tyle, żeby się utrzymać przez 20 czy 30 lat, to ja się zgadzam z tym, że będą to emerytury głodowe. A teraz co do wieku. Wiek nie ma tu nic do rzeczy. Tu jest bardzo ważny staż ubezpieczeniowy i cały ten model, według którego te emerytury będą później kalkulowane. Przecież to nie zależy od wieku, bo ja mogę być Matuzalemem, ale jeżeli ja nie płacę składek przez jakiś czas, bo po prostu pracowałam na czarno, to nawet jeżeli będę pracowała do 100 lat czy do samej śmierci, to i tak nie dostanę emerytury albo dostanę groszową emeryturę. To jest kwestia tego, jakie składki płacę, jaka jest osłona socjalna, jak dalece jest posunięty interwencjonizm państwa w tym obszarze. Tu jest pies pogrzebany, jeżeli tak mówię nieładnie i kolokwialnie. Tu jest pies pogrzebany, a nie w tym, ile lat kto ma, jak odchodzi na emeryturę. Zresztą prawda jest taka, jeżeli ja patrzę, kto idzie na emeryturę. Kiedyś ludzie uciekali na emeryturę przed bezrobociem i państwo to wspierało. No bo lepiej rzeczywiście, żeby człowiek miał jakiś stały dochód, nawet niewysoki, ale zachował własną godność i nie musiał wyciągać ręki po jakieś darowizny, po jakąś pomoc do innych. I to było bardzo moim zdaniem słuszne rozwiązanie w tych pierwszych latach transformacji ustrojowej. Ale dzisiaj ludzie chcą pracować jak najdłużej. Najczęściej na emeryturę idą ci, którym grozi zwolnienie z pracy, albo którzy mają tak silne kłopoty zdrowotne, że liczą się z tym, że z tej pracy będą zwolnieni. No albo jeżeli ktoś już bardzo długo pracował i niestety okazuje się, że jego zakład pracy nie może już go dłużej zatrudniać, bo albo redukcja zatrudnienia jest, albo wręcz bankructwo. Tak samo na emerytury uciekają na osobową działalność gospodarczą i dalej już nie mają siły tego robić. Z tego, co ja widzę, jeżeli ktoś się dobrze czuje, jeżeli ktoś ma odpowiednie siły jeszcze i chęć do pracy i znajdzie tę pracę, to każdy stara się pracować jak najdłużej. Również emeryci dlatego pracują. I nie odbierajmy im tego prawa, niech oni pracują. Dlatego, że te nasze emerytury wypracowywane w okresie, jak powiedziałam, najpierw Polski Ludowej, gdzie wszyscy mieliśmy bardzo niskie uposażenia, a potem w okresie transformacji ustrojowej, gdzie niskie koszty pracy były magnesem, który miał przyciągnąć zagranicznych inwestorów, to dzisiaj mamy sytuację taką, że przeciętna emerytura w Polsce w gruncie rzeczy w tej chwili brutto będzie się kształtowała na poziomie minimalnego wynagrodzenia. To są naprawdę bardzo niewielkie pieniądze. I jeżeli ktoś może, niech sobie jeszcze dorabia, ale niech tę podstawę ma, niech ma poczucie bezpieczeństwa socjalnego. To jest ważniejsze niż wszystko inne. Poczucie bezpieczeństwa. Po to są wszelkie ubezpieczenia, także ubezpieczenia społeczne.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam, zachęcam do kontaktu telefonicznego. Dziś naszym gościem jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Temat, jak reformować daniny publiczne w Polsce. Czekamy na Państwa pytania. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Mamy pierwszego słuchacza. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem się zapytać...
Może nam się pan przedstawić? Skąd telefon?
Maciej, dzwonię tutaj spod Poznania.
Dziękuję.
Chciałem się zapytać, skąd rząd weźmie pieniądze na sfinansowanie tego skróconego okresu emerytalnego, bo niektórzy czarnowidze mówią, że to będzie jak gdyby gwóźdź do trumny ZUS-u. Więc jeżeli się zaplanowało obniżenie wieku emerytalnego, no to trzeba teraz znaleźć pieniądze na sfinansowanie tego długu. Dlatego się tutaj pani profesor chciałem zapytać o to.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Pani profesor?
Rząd przede wszystkim, jak powiedziałam, ma dość duże, chociaż niewykorzystane moim zdaniem rezerwy, tylko trzeba by przeprowadzić pewną rewolucję zarówno od strony dochodowej budżetu, jak i od strony wydatkowej. Ja o tym mówiłam w pierwszej części naszej audycji, mniej więcej co mam na myśli. Mogę to oczywiście króciutko powtórzyć, ale tam są ukryte, jak powiedziałam, ogromne rezerwy. I jeśli byśmy spojrzeli nawet chociażby od strony właśnie ewentualnie bardziej racjonalnego wydatkowania środków na trzeci sektor, tam są duże rezerwy. Jeżeli zaczniemy zmieniać sposób finansowania naszego długu publicznego, przechodząc bardziej na te krajowe źródła, co nawiasem mówiąc już się robi. Jeżeli gospodarka ruszy do przodu, a powinna ruszyć do przodu silniej niż w tej chwili to się dzieje, będziemy mieli od strony dochodowej większe wpływy z VAT-u i cały szereg jeszcze innych instrumentów można wprowadzić, zarówno tych oszczędnościowych, jak i tych od strony dochodowej. Ja tutaj wspominałam jeszcze przy okazji o tym, że gdyby rzeczywiście uporządkować sprawę likwidacji tej piramidy finansowej, jaką są otwarte fundusze emerytalne, to można by mieć z tego zupełnie w przyszłości niezłe dochody w postaci dywidendy. Więc to nie jest tak przy budżecie państwa, zresztą przy żadnym budżecie tak nie jest, że ja muszę natychmiast powiązać określony kierunek wydatku z określonym kierunkiem dochodu i wskazać, jak to wygląda. Ja mówiłam, że tak to wygląda wtedy, kiedy piszemy uzasadnienie do ustawy, ale w praktyce budżet to jest taki po prostu plan, gdzie te dochody spływają i jeżeli ja mam określone zadania, to ja te zadania finansuję w miarę jak napływają mi środki. To nie jest przywiązane w ten sposób, że dana danina na rzecz finansów publicznych czy budżetu, czy państwa, czy budżetów samorządowych, czy jakiegoś funduszu, ona jest przywiązana jednoznacznie akurat do tego źródła. Druga sprawa, o którą pan pyta, skąd na to wziąć pieniądze. Proszę pana, to jest to samo, co byśmy popatrzyli na każdy inny fundusz ubezpieczeniowy. Im więcej będę miała ubezpieczonych, tym łatwiej jest zrównoważyć ten fundusz. Otóż to nie chodzi o ZUS, tylko chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i jeżeli zacznie nam zanikać, a są takie przesłanki, że można się tego spodziewać, taka ogromna szara strefa w zatrudnieniu, jeżeli ludzie będą mieli normalne umowy o pracę, od których będą normalnie odprowadzane należne składki, to chociażby z tytułu właśnie tych wyższych składek i wyższych pensji znajdą się dodatkowe pieniądze. Nie trzeba szukać ekstra źródła dofinansowania. Trzeba najpierw wykorzystać to, co jest, likwidując szarą strefę w zatrudnieniu, podnosząc pensje. W tym kierunku zresztą bardzo wyraźnie zmierza rząd pani Beaty Szydło i chwała Bogu, bo naprawdę już jest chyba pora, żebyśmy położyli kres temu dogmatowi, że w Polsce płace mają być tak niskie, najlepiej, żeby były tak niskie jak w Chinach. Ja sama słyszałam, jak jeden z wybitnych ekspertów, który sam ma tyle pieniędzy, że nie bardzo wie prawdopodobnie ile ich ma, opowiadał się za takim właśnie modelem, no i żebyśmy przestali stosować się do zaleceń mędrców i ekspertów, którzy mają mentalność Kalego, bo to jest mentalność Kalego. Ja mogę mieć miliardy i to jest wszystko w porządku, ale jeżeli ja komuś dam 100-200 zł więcej, no to wtedy całkowicie finanse publiczne pogrzebie. Nie. Jeżeli Polska się będzie rozwijała, jeżeli wejdziemy na inny poziom dochodów z pracy, jeżeli ta praca będzie godnie wynagradzana, to w takim razie również i wpływy ze składki ubezpieczeniowej będą duże i wystarczą na pokrycie wszystkich zobowiązań państwa. Myśmy mieli przez bardzo długi czas, dopóki się OFE nie podessały pod Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i dopóki Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie amortyzował bezrobocia, no bo to i tak trzeba by w tak ówczesnych warunkach płacić to ze środków publicznych. Myśmy mieli nawet takie okresy, że były nadwyżki FUS-u. I te nadwyżki też będą. Prędzej czy później. Tylko Polacy muszą zacząć lepiej zarabiać i płacić składki na ubezpieczenia społeczne do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dlaczego spotykamy się często z opinią, że to jest bankrut i w ogóle nic z tego nie wyjdzie? Dlatego, że czają się tutaj różnego rodzaju prywatne firmy, które o niczym innym nie marzą niż o przejęciu pieniędzy emerytów. Jeden bankrut już jest, jeden system zbankrutował, czyli OFE, bo wiadomo, że tam nie ma pieniędzy, ale mimo to jednak sporo Polaków nadal potwierdziło swoją obecność. Ja myślę, że niektórzy pod przymusem, bo jeżeli to byli pracownicy banków czy firm ubezpieczeniowych, które mają jakieś swoje udziały w tych otwartych funduszach emerytalnych, to ci ludzie byli po prostu zmuszani do podpisywania akceptacji i obecności dalej w tych funduszach, ale wiadomo, że tego za chwilę nie będzie. W związku z tym już straszymy znowu, że ZUS to jest bankrut, państwo to jest bankrut, tylko po to, żeby przejąć nasze pieniądze i skierować je na rynek kapitałowy. I taki jest cel tej propagandy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewita.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Krzysztof z Radomia. Ja mam do pani profesor takie jedno tylko pytanie, bo związane właśnie z emeryturą. Skończyłem 62 lata, jestem 5 lat zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku. Mam przepracowane 37 lat pracy. I co właśnie z takimi ludźmi, z tego co się orientuję, to jest takich ludzi jest bardzo dużo. Za młody na emeryturę, za stary do pracy i to jest, bo z takimi powiedzeniami się ja po prostu spotykam, jak szukam pracy. Jeżdżę w tej chwili i do Warszawy, i do Kielc, i do Radomia. No można powiedzieć, że pół Polski przejechałem, nigdzie nie mogę znaleźć pracy z tego względu, że mam 62 lata. Nikt mnie nie zarejestruje, dlatego że po prostu musiałbym je trzymać do tych 65 lat. Także no, ja miałbym takie pytanie, co z tymi ludźmi zrobić, z takimi ludźmi jak ja właśnie, 62 lata mam życia i po prostu jestem nadal, chodzę, rejestruję się do Urzędu Pracy jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku. I takie następne pytanie, co z tymi firmami, jak na przykład bankowymi, które wykupują ludzkie długi? Czy to jest według prawa związane z prawem naszym polskim, czy to po prostu tego, bo wiem, że niektórzy ludzie w Polsce, tu dokładnie tu u nas w Radomiu i nie tylko, bo i w Rzeszowie i w Lublinie, jak się dowiaduje z prokuratury, że po prostu pobrali na tak zwane fikcyjne zaświadczenia o pracy niesamowitą ilość pieniędzy i po prostu i teraz no, ta jedna osoba, która nie wiem jak to się stało, czy to ukradli z internetu, czy jak te zaświadczenia i tego. I po prostu jak to rozwiązać teraz w tej chwili? No. To dziękuję bardzo serdecznie za połączenie.
Dziękujemy bardzo.
I dziękuję bardzo.
Szczęść Boże panu.
Przychodzę, szczęść Boże.
Bóg zapłaci.
To ja muszę panu powiedzieć, że rzeczywiście pana sytuacja jest tragiczna i ja ją znam z autopsji, ponieważ w takiej samej sytuacji jest mój brat. Dokładnie w takiej samej sytuacji. Mimo, że jest to człowiek, który zna perfekcyjnie język angielski, nie tylko, jest z wykształcenia fizykiem, nie ma dla niego pracy. Więc wiem, rozumiem pana sytuację bardzo dobrze i niestety nikt się nie zajmuje tą grupą ludzi, po prostu jest tylko pomoc rodziny. To jest jedyna możliwość, no i nadzieja, że jakaś tam praca się znajdzie w sytuacji, jeśli jeśli rzeczywiście ten nasz rynek pracy stanie się jeszcze bardziej chłonny i będzie można jakąś pracę znaleźć. Jeszcze zależy oczywiście wszystko od kwalifikacji, ale jak mówię, zarówno niskie kwalifikacje w takim przypadku są bardzo dużą przeszkodą, jak i wysokie kwalifikacje są przeszkodą, bo nikt nie chce zatrudniać ludzi, którzy skończyli już tam ileś lat, niekoniecznie nawet 60, nawet trochę młodszych też już zatrudniać nie możemy. Mamy ustawę o promocji zatrudnienia, mówimy w tej ustawie, że to jest grupa szczególna, ale żadnego wsparcia dla tych osób nie ma. No oczywiście jedyna forma pomocy to jest taka bardzo upokarzająca i nie każdy z tego korzysta, to znaczy pomoc społeczna, ale już tak jak jesteśmy całkowicie pod ścianą i absolutnie nie możemy sobie nawet zapewnić środków utrzymania, najprostszych środków utrzymania. Z tego co wiem, to oczywiście było bardzo dużo dramatów takich. No jedynie tyle można by powiedzieć, że jak ktoś przetrwa teraz, a będzie skrócony ten wiek emerytalny, no to takie osoby, jeśli miały wypracowane emerytury, tylko jeszcze nie nabyły uprawnień, no to być może dostaną właśnie ten stały dochód. Mój brat na przykład jest w takiej sytuacji, że jak Kania Dżdżu czeka na ten najbliższy rok, bo ten najbliższy rok już spowoduje, że będzie miał jakieś niewielkie, ale jednak własne dochody, które pozwolą mu samodzielnie egzystować. Oczywiście też stara się brać różne prace dorywcze i pan na pewno też tak robił. I tu, jak mówię, ta ustawa, między innymi ta ustawa, która przywraca poprzedni wiek emerytalny, też częściowo wychodzi naprzeciw takim dramatom życiowym, ale radykalne rozwiązanie tej sytuacji byłoby tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście będzie ta praca, będzie praca czekała na ludzi, a nie ludzie na pracę. Wtedy również zmieni się zapewne stosunek i pracodawców, bo oni już w tej chwili narzekają, że trudno jest o pracownika. No trudno jest o pracownika, bo oni mają takie wymagania, jeżeli chodzi o kwalifikacje i kompetencje i dyspozycyjność, że czasami jest trudno to spełnić. Czasami mają trochę racji, bo młodzi ludzie, którzy się zgłaszają tam, bardzo często nie mają rzetelnych kwalifikacji, tylko mają dyplomy ukończenia jakichś tam kursów i w gruncie rzeczy praktycznie umiejętności żadnych. Tak też się zdarza, bo to też miałam takie przypadki i spotykałam się z takimi sytuacjami. Ale mówię, głównie chodziło o to, żeby były miejsca pracy. Jeżeli one będą, to może będzie trochę łatwiej, chociaż nie sądzę, żeby osobom właśnie już starszym, bo zawsze ludzie starsi, jeżeli stracili swoje miejsce gdzieś tam, gdzie mieli, gdzie byli znani, no to raczej mają duże problemy, żeby znaleźć pracodawcę, bo każdy z nich tylko wolałby zatrudnić kogoś, kto jest taki, no powiedzmy, na dłuższą metę, wiadomo, że on będzie się wiązał z daną firmą. Natomiast jeżeli chodzi o windykację długów, no generalnie rzeczywiście są firmy windykacyjne i one działają legalnie i różnie to bywa. No jeżeli były to długi, które były spowodowane no jakąś własną lekkomyślnością, no to że ten windykator przychodzi. Ja tylko chciałabym wszystkich Polaków przestrzec, bo czasami tak rozumujemy sposób naiwny. Jak dają, to trzeba brać. No to nie jest taka sytuacja, jak była w okresie realnego socjalizmu, że jak coś się pojawiało, to trzeba było brać, bo nawet jak mnie się nie przyda, to wymienię na coś innego, a jak dają pieniądze, to też trzeba brać, no bo potem będę spłacała w jakiejś zupełnie innej walucie, bo mam szybko postępującą inflację. Zwłaszcza tak było w latach 80., że wiele osób brało kredyty, potem zwracało zupełnie symboliczne kwoty, bo była szybka inflacja. Nie. Dzisiaj trzeba o tym wiedzieć, że niestety za naiwność się płaci. Jeżeli ktoś, kto nie ma dochodów, idzie i bierze pożyczkę na sfałszowany PIT, czy nawet prawdziwy PIT, ale w firmie, która należy właśnie do tej grupy tak przeze mnie nielubianej, tych pośredników kredytowych, no to musi się liczyć z tym, że nie tylko będzie musiał zwrócić to, co wziął, ale jeszcze bardzo wysokie będzie miał koszty pośrednie takiej pożyczki. A jeżeli nie spłaci tego w terminie i weźmie sobie kolejną pożyczkę, no to się zaczyna kumulować i wchodzimy wtedy w taką ogromną spiralę długu i to się może skończyć naprawdę czasami tragicznie, bo jak powiedziałam, często bywa, że traci się mieszkanie, nie tylko dochody, ale i mieszkanie. Nie ma na to żadnego innego wyjścia, poza tym, że trzeba wiedzieć, że pożyczka to nie jest darowizna, tylko to jest kwota, którą należy zwrócić. Że jeżeli bank czy skok odmawia mi udzielenia pożyczki, to znaczy, że ocenie tej instytucji finansowej, ja nie jestem zdolna do spłaty tego zobowiązania. No i raczej wstrzymać się z jakimiś zakupami, które przekraczają moje możliwości, a przede wszystkim nauczyć się oszczędzać. Bo oszczędzanie, wbrew temu, co się mówi, to nie jest tylko kwestia dochodów, chociaż oczywiście kwoty, jakie możemy odłożyć, są funkcją dochodów. Im więcej zarabiam, tym teoretycznie mogę więcej odkładać. Ale jest to też kwestia pewnej postawy życiowej. Są takie osoby, które nawet z niewielkich pieniędzy otrzymywanych miesięcznie, chociaż to ważne, żeby były systematycznie te pieniądze, żeby to było albo świadczenie z ubezpieczenia społecznego, albo wynagrodzenie wypłacane terminowo, są w stanie odkładać co miesiąc jakieś kwoty. A są ludzie, którzy nawet nieźle sytuowani, dobrze zarabiają, ale bez przerwy mają jakieś zobowiązania, jakieś pożyczki, ponieważ żyją ponad stan. Zawsze tak było, jest i będzie. Trzeba Polaków nauczyć po prostu dobrego zarządzania własnym budżetem gospodarstwa domowego. Bo z tego, co ja widzę, to jest wiele osób, które świetnie umie się wypowiadać na temat zarządzania finansami państwa. Ale z własnym budżetem ma duże problemy. To może zaczniemy od tego, że najpierw zaczniemy zarządzać prawidłowo własnym budżetem, a potem możemy wtedy już oceniać, jak kształtuje się budżet państwa i finanse państwa.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie w chronie Chrystus i Maryja zawsze i co?
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie chciałem pozdrowić panią profesor.
Dziękujemy.
Pogratulować. Powiem szczerze, żałuję, że pani nie jest ministrem finansów. Zgadzam się z panią w 100%, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie niskich płac i w ogóle pracy jako takiej. Znaczy pracy, ale generalnie też, żebym ja mógł to robić tyle, żebym mógł utrzymać rodzinę spokojnie i nie wiem, jakoś godnie żyć. Sam jestem teraz osobą bezrobotną 4 lata i wiem, że po pierwsze, jakbym miał jakieś pieniążki, to też, tak jak pani powiedziała, że byłyby pieniądze na te składki emerytalne. A chciałem powiedzieć, że jak tak słyszę tych ekspertów różnych, to krew się nie burzy, bo mają dużo większe pieniądze, a wymądrzają się. A chcę powiedzieć, że moja mama, nas było 8, ojciec alkoholik i była lepszym ekspertem, ekonomistą, bo musiała utrzymać całą rodzinę, żeby jakoś można było przeżyć, niż i mówię, lepszym ekspertem była niż ci niby fachowcy, powiedzmy, którzy obracają znacznie dużymi pieniędzmi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam panią serdecznie i jak tylko będę pamiętał, to będę się modlił też za panią. Odwagi życzę i szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo za ciepłe słowa. No mówię, to jest rzeczywiście wielka tragedia w Polsce, że jest tak trudno o pracę, bo to tylko z pozoru się wydaje, że ta praca jest. Ona jest, ale ona jest oferowana często na takich warunkach, że absolutnie ona jest albo nie do przyjęcia dla danego pracownika, albo też po prostu wymagania pracodawcy są takie, że żaden pracownik, który bardzo chciałby pracować, bo ja nie wierzę w to, żeby ludzie chcieli być bezrobotni. Nikt nie chce być bezrobotny, bo praca nam nadaje sens życiu. Zresztą jest bardzo piękna encyklika Jana Pawła II na ten temat. Ja zresztą to będę miała wystąpienie w Katowicach. Właśnie będę mówiła o tym, o myśli Jana Pawła, w jaki sposób on postrzegał pracę, jak bardzo ważna jest ona w życiu człowieka. I przykro mi bardzo, że w Polsce, mimo że mamy niby dobrą sytuację na rynku pracy, bo statystycznie jest to w tej chwili niby świetnie wszystko, to jednak jak się popatrzy od strony indywidualnej osób, które się znaczy, nawet właśnie pana, jak tutaj się pan do nas dodzwonił, to praktycznie widać, że no jednak jeszcze jest wiele przed nami do zrobienia. Bardzo wiele jest do zrobienia, żeby nie było właśnie ludzi, którzy szukają pracy bezskutecznie i tej pracy dla nich nie ma, czy to z racji wieku, czy stanu zdrowia, czy jakiegokolwiek innej przyczyny, która stwarza barierę nie do pokonania wręcz.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania panu.
Trochę trzyma panią przeziębienie, jak tak słyszę.
Przepraszam, ale pani, nie dzwoniłabym, ale pani profesor serdecznie dziękuję ojcu prowadzącemu za prowadzenie i pani profesor za tę wrażliwość społeczną. Bo być ekonomistą to właściwie większość, których słyszę, jest to takie bardzo bolesne, bo przed chwilą sprowokował mnie ten telefon tego pana 62-letniego, który nie ma pracy. A na przykład jak słyszę tych pracodawców prywatnych, panie profesor, z jakiegoś organizacji Lewiatan, zresztą jakaś potworna nazwa, potwór morski, to już świadczy o tym, jak oni mają podejście do tych ludzi, że oni są tak bardzo w trosce o państwo, tak mówią, żeby koniecznie właśnie długo pracowali. Tylko czy oni właśnie zdają sobie sprawę z tego, co panie profesor mówi? Tak samo pan Lewandowski, który jako europoseł w tej chwili też ubolewa. No, a przecież sam się przyczynił, ale już ja jestem
dlatego on nie musi. Dlatego on nie musi się jakby zastanawiać.
Ale o to chodzi, że ci ludzie uprawiają, właściwie poniżają tych ludzi, mówiąc takie rzeczy, bo tak jak pani profesor, która rozumie to, że praca ma, że praca to jest, no, człowiek ma godność, jak pracuje. A tutaj myślę o tym człowieku, zresztą go pozdrawiam i dziękuję, że pani profesor tak dodaje otuchy nam wszystkim, bo on jest w wieku, jeszcze nas uczono, że właśnie praca to jest wartość. I taki człowiek, wyobraźmy sobie, że on ma komunalne mieszkanie i on płaci, ja na przykład w czasie transformacji, nie chcę o sobie mówić, ale dwa razy traciłam pracę i mnie to dotknęło, ale byli moi znajomi, którzy się dziwili, mówili, co ty taka jesteś, taka pechowa, oni nie rozumieli i ci ludzie nawet w tym wieku 62 czy 65, ja już jestem na emeryturze, na szczęście w słabej, oni podzielono społeczeństwo, bo ci, co tego nie przeżyli, nie rozumieją takich ludzi, a ten człowiek, na przykład wyobrażam go sobie, ja płacę pół emerytury za komunalne mieszkanie, zresztą pozbawione nas możliwości wykupu i teraz człowiek się trzęsie, tylko chcą te samorządy to odzyskać, to też jest problem, który został przykryty sprawami reprywatyzacji i innymi, ale to już nie na temat. I ten człowiek, wyobrażam sobie, jak on czuka tej pracy, dobrze, dorywczo, ale czy takie samorządy, które ustanawiają komunalne te czynsze, nie patrząc w ogóle na, że no i dlatego tyle ludzi ląduje na bruku, a nie ma myślenia o tym, że powinny być, słyszałam, że w Wielkiej Brytanii na przykład w zależności od emerytury, czy od być może pensji, no te komunalne są czynsze ustanawiane. U nas jest to wzięte z powietrza. Człowiek ma 1400 emerytury i musi wydać na leki, to ma 700 na przykład płaci za mieszkanie. I to nie za duże. Więc bardzo współczuję temu panu i dziękuję, że pani tak nam dodaje otuchy i temu drugiemu młodszemu, który widzę tych ludzi uczciwych, którzy opuszczają ręce, mają swój honor, ale jednocześnie pani profesor, a propos tej pani konferencji na temat tego, że praca daje godność. Otóż na pewno pani to wie, że teraz nas również starają się, nie wiem kto, nie mówię, że jestem za PiS-em i za tym rządem, ale ostatnie lata to było przesterowywanie takiego myślenia w związku z tymi funduszami z Unii Europejskiej, że właściwie, że bezrobocie to nie jest, pani mówi, że pójście do opieki społecznej to jest już taka straszna rzecz. No ja też tak uważam i wiem, co przeżywałam, będąc dwa razy bezrobotna przez chwilę. I jak ja się czułam wtedy, to już dawno, ale śni mi się po nocach. A teraz młodzi ludzie są przekonywani, że no mój Boże, na całym świecie nie ma pracy, więc idźcie sobie do opieki. A nieraz i ludzie, którzy alkoholicy, którzy dostają, ja im nie zazdroszczę, mieszkania po tych właśnie ludziach, co nie wypłacają się tych komunalnych, tych biednych ludziach, którzy nie mają pracy. To wszystko jest jakiś taki bajzel, który ten rząd oczywiście naprawia, ale nie od razu. I tak się pochylam nad tymi ludźmi. I chciałam, żeby ci pracodawcy prywatni trochę inaczej patrzyli, z większą pokorą, a jeszcze, żeby ludzie młodzi odzyskali godność w tym sensie, żeby wiedzieli, że praca ma wartość. Wartość duchową, moralną. A teraz się uczy tego, że idź do opieki społecznej. No teraz jest taka sytuacja, że na całej Europie nie ma pracy. I to mnie bardzo boli. A pani ma takie podejście, jakiego uczono mnie, rodzice, że godność ludzka to jest zarobić samemu na chleb. A kto nie pracuje, ten nie je. Tylko jak ma to się do tego, co ten pan mówi i co ja mówię o tych czynszach, że ci ludzie nie mają potem jak zapłacić, a nikt o tym nie myśli, żeby dostosować to wszystko. Ja wiem, że to jest trudne, ale przepraszam, że mam tego nic na myśli i dziękuję pani profesor i na tej konferencji proszę podkreślać. I tym młodym, że trzeba tak, tak się zmieniać mentalność, żeby jednak wiedzieć, że ta praca ma wartość i niech nam nie mydlą oczu, że najlepiej młodym pójść do opieki i wszystko w porządku. Serdeczne dzięki pani profesor raz jeszcze i z Bogiem.
Dziękujemy, dziękujemy z panem Bogiem.
Z Bogiem dziękuję za ciepłe słowa, ale ja chcę powiedzieć coś takiego bardzo pozytywnego. Otóż moim zdaniem cała ta transformacja, która dokonała się nie tylko w Polsce, w ogóle w naszym regionie, rozpad tego całego systemu komunistycznego i przekształcenie się w taki drapieżny, prymitywny kapitalizm, w gruncie rzeczy jest to proces, który ma znaczenie globalne. Po prostu rzeczywiście tak się stało, to narastało przez no, przynajmniej jakieś 200 lat, może więcej, że zaczęły światem rządzić jakieś takie siły, nazwijmy to bardzo prymitywne, siły, które były nastawione na akumulację kapitału, zysku i ta lichwa w rozumieniu właśnie wyzysku, który był sankcjonowany przez państwo, wspierany przez państwo, stała się jak gdyby takim naszym wyznacznikiem naszych czasów, ale w sensie naszej współczesności, czyli nie tylko tego, co się stało przez ostatnie 25 lat. I zazwyczaj jest tak, że jeżeli jakaś silna grupa czerpie z tego korzyści, to również znajdują się ludzie, którzy potrafią znaleźć uzasadnienie naukowe do tego wszystkiego, co się dzieje. I tak się stało również powiedzmy z ludzkością. W momencie, kiedy człowiekowi zaczęło się wydawać, a to mniej więcej był XIX wiek, że on przy pomocy kilku prostych praw jest w stanie poznać cały świat, sterować społeczeństwem, no to wydawało się, że wobec tego wszystko jest proste i wszystko jest przed nami, wszystko da się wytłumaczyć. I w tym kierunku szedł świat. Potem ten świat znalazł się na krawędzi jednej wojny, ta wojna wybuchła, miała ogromny zasięg globalny, potem była druga wojna, potem były mniejsze wojny, ale my teraz też jesteśmy w okresie wojny, bo to jest ścieranie się dwóch potężnych sił. Jednej, takiej rzeczywiście prawdziwie humanistycznej, takiej, która odnosi się do społecznej nauki Kościoła, bo mówię, nie trzeba być katolikiem, żeby podzielać te wartości, bo gdybyśmy sięgnęli do dokumentów ONZ-u, które mówią o godności osoby ludzkiej, gdybyśmy sięgnęli do Europejskiej Karty Społecznej, to zobaczymy, że tam absolutnie pokrywają się te wszystkie zapisy, które są w tych dokumentach, przecież całkowicie laickich, z tym, co głosi od przynajmniej Rerum Novarum, czyli od encykliki, jaką po raz pierwszy na temat pracy tak otwarcie opublikował Leon XIII, aż po czasy nam współczesne. I mamy drugi nurt, to jest nurt, który całkowicie jest, powiedziałabym, taki materialistyczny, gdzie właściwie z jednej strony mieliśmy marksizm, a z drugiej strony mieliśmy ten liberalizm, ten nurt, który po prostu niczego nie dostrzega poza pieniądzem. I to, co my mówimy w tej chwili o postawach młodych ludzi, niektórych młodych ludzi, bo ja jestem nauczycielem akademickim i mam naprawdę zdanie takie, że nasza młodzież jest wspaniała, tylko trzeba nią odpowiednio pokierować. Ale też są pewne grupy ludzi, którym się wmawia, że nieważne jaką drogą, ważne jest tylko, żeby zrobić karierę, znaleźć wygodne miejsce dla siebie w życiu. Nieważne, czy ja kogoś przy okazji podepczę, czy ja komuś coś odbiorę, czy ja komuś zrobię ogromną krzywdę. Przecież tacy ludzie właśnie zamordowali mi dziecko. Ja nawet byłam bezradna i do tej pory nic nie mogłam zrobić, żeby nawet dotrzeć do tego, kto naprawdę za śmiercią mojego syna stał. Ja myślę, że takich przypadków jest dużo w każdej rodzinie. Jeżeli tutaj być może część słuchaczy uważa, że ja wykazuję się pewną wrażliwością społeczną, to dlatego, że ja sama z bliska, na własnej skórze niejako, doświadczam i tego, co to znaczy mieć bezrobotnego wokół siebie, który szuka pracy i nie może jej znaleźć nigdzie, mimo że ma kwalifikacje, ma kompetencje i bardzo pragnie rzeczywiście coś robić, nie być na czymś garnuszku, nie być na czymś utrzymaniu, bo to upokarza. I wiem, jak bardzo potrafią być źli i niesprawiedliwi ludzie. Ja sama prawdzie nigdy nie byłam bezrobotna, ale wielokrotnie wyrzucano mnie z pracy, bo miałam odwagę powiedzieć to, co myślę i wyrzucano moich przyjaciół z pracy. Więc ja wiem, w jakim środowisku żyję. Natomiast Natomiast uważam, że oczywiście była również opatrzność Boża nade mną, bo nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Ale jeżeli mówimy o jakiejś wrażliwości, to właśnie dlatego, że ja nie mówię tego na podstawie przeczytanych książek czy literatury, tylko na podstawie własnych przeżyć, tego, czego doświadczyłam, to, co obserwowałam, to, co widziałam, to, co przeżyłam, to, co mnie również bardzo, bardzo bolało, kiedy patrzyłam na ludzi bliskich mi, którzy naprawdę cierpieli i którym jest trudno bardzo pomóc. Dlatego uważam, że no niestety, jeżeli mamy pewne zjawiska, które mają charakter masowy, to tam, gdzie możemy, wszystkiego naraz się nie da zrobić, nie ma innej drogi niż rozwiązania systemowe. A rozwiązania systemowe to znaczy, że państwo, które będzie rządzone przez uczciwych ludzi, będzie krok po kroku rozwiązywało poszczególne problemy społeczne. Nie da się ich załatwić wszystkich naraz, ale ja chcę wierzyć i wierzę w to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie te problemy rozwiązywał. Nie da się ich rozwiązać od razu, pewnie będą różne potknięcia w tym wszystkim, ale będzie rozwiązywał. A że ten rząd jest skuteczny, to moim zdaniem świadczy o tym przede wszystkim ta straszliwa wrzawa, która się podnosi ludzi, którzy czują się zagrożeni w realizacji swoich interesów. Zarówno tu u nas, jak i u naszych sąsiadów. Oni po prostu liczyli na to, że Polska zawsze pozostanie ich własnością, że będzie w orbicie ich wpływów. Tymczasem my mamy swoistą rewolucję. Próba innego spojrzenia na społeczeństwo, innego podziału dochodów. Dlatego mówię, nie ma sensu się za bardzo spieszyć, bo lepiej niech to będzie nie w jakiś gwałtowny sposób, bo rewolucje mają to do siebie, że powodują zamęt, zaburzenia jakieś gigantyczne, które potem długo, długo trzeba uspokajać, zanim ta fala minie. Nie, przeprowadźmy te zmiany drogą ewolucyjną, powoli zmieniając prawo, porządkując krok za krokiem wszystkie te obszary, które są zaniedbane. Ja wiem, że to jest żadna pociecha dla tych, którzy cierpią w tej chwili, którzy nie mogą znaleźć pracy, którzy mają zachwiane poczucie bezpieczeństwa, bo nie mają pewności, że ten dach nad głową będzie ich dachem nad głową. Ja to wiem, ja to rozumiem. Ja zresztą też nie mam własnego mieszkania, o czym też kiedyś wspominałam. Mieszkam u siostry. Tak mi się życie ułożyło. Ale właśnie dlatego mam prawo to mówić. Mam to prawo mówić, bo ja sama tego doświadczyłam i ja wiem, o czym mówię. I to jest bardzo ważne. Ja nie mówię tego, żeby zyskiwać współczucie, bo wielu osób by mogło mi zazdrościć tego, co mam, bo Pan Bóg mi dał więcej niż oczekiwałam. Ale uważam, że nie wolno jest robić niczego gwałtownie i niestety musimy sobie radzić na zasadzie, tak jak jest taka zasada subsydiarności, pomocniczości. Czyli dopóki nie możemy liczyć na rozwiązania systemowe, bo nie wszystko się naraz da uporządkować, to pomagajmy tym, którzy są nas najbliżej, jeżeli nas na to stać. Pomagajmy w taki sposób, w jaki możemy. Czy materialnie, czy dobrym słowem, czy wyręczając kogoś, czy udzielając komuś schronienia, kto tego schronienia potrzebuje. Po prostu, jeżeli mówimy tyle o solidarności, to mówmy nie tylko o związku zawodowym, nie o pustym sloganie, tylko mówmy o tym, że rzeczywiście będziemy solidarni, może nie z całą ludzkością. Bądźmy solidarni z naszym sąsiadem i pomóżmy mu wtedy, kiedy on tej pomocy potrzebuje. Bądźmy solidarni z naszym bratem czy siostrą, bo on tej pomocy potrzebuje. Ja tak to rozumiem.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Witam panią profesor i ojca prowadzącego. Mówi Zbigniew z Gdańska. Chciałem pani profesor jedno tylko pytanie. Właśnie mnie to tak jakoś też serce mi ukuło. W związku z tymi czynszami, które podlegają pod miejski urząd. U nas w Gdańsku, pamiętam, 3 lata temu nasz prezydent, a tego prezydenta naszego łobuza wszyscy znają w Polsce, podwyższył 300% czesne za mieszkanie. Dwóch ludzi sobie życie odebrało. I czy by nie można pani profesor wprowadzić, tak jak jest, na przykład moje kuzynki mieszkają w Niemczech, że tam państwo wybiórczo pomaga im, jak nie są w stanie, bo tak jest ustalone, żeby każdy miał na życie, na opłacenie, jeszcze trochę zostało na jakieś inne sprawy. U nas to tak na dziko to idzie od wojny i bardzo bym panią profesor prosił, żeby pani mogła to podkreślać, że żeby państwo, jeśli dojdziemy do jakiegoś większego, lepszego pułapu gospodarczego, ekonomicznego, żeby państwo właśnie dopłacało, bo jak ktoś ma 1000 zł czy 1500 emerytury i teraz ma zapłacić te 700 zł czynszu i jeszcze 300 albo 400 zł, ja mam takich tu sąsiadów, też pomagam, bo akurat jestem w dobrej sytuacji, wie pani, ale to zgroza patrzy, to jest człowiekowi serce staje, patrzą na takich ludzi, dlatego bardzo panią profesor proszę, niech pani to podkreśla i rządowi daje pod rozwagę to, żeby mógł tak wybiórczo pomagać tym emerytom, rencistom ze starego Polfera, którzy bardzo mają mało. Pozdrawiam serdecznie panią profesor i ojca prowadzącego. Szczęść Boże.
Dziękuję pani Zbigniewie. Tutaj też takie słowo chociażby sprzeciwu, bo ten łobuz, tam pan prezydenta z łobuzem połączył, to niewiele wnosi w naszą sprawę, a też żeby nie było tak, że komuś jest z tego, czy tak, no mówimy jak nie należy.
To znaczy jest sytuacja taka, że rzeczywiście samorządy wykorzystują sytuację ludzi, którzy mieszkają w mieszkaniach kwaterunkowych, bo to są biedni ludzie. Bo ten, kto był trochę zamożniejszy, miał jakieś zasoby, to mieszkanie sobie wykupił wcześniej, no i po prostu ma taki czynsz, jak on tam z metra wynosi, prawda, łącznie z tym ogrzewaniem i tymi innymi świadczeniami związanymi z utrzymaniem mieszkania. Także wydaje mi się, że to rzeczywiście jest kwestia taka, że samorządy kosztem tych najbiedniejszych, rzeczywiście najbiedniejszych grup naszych obywateli, po prostu starają się to jak najwięcej ściągać tego haraczu, a że akurat to są ich lokale, no to ściągają od tych osób. Niewiele tutaj się da zrobić na razie, bo jak powiedziałam, no mamy w tej chwili rewolucję i praktycznie na różnych frontach trzeba tutaj porządkować sprawy. Jeżeli natomiast chodzi o same mieszkania, to taką okresową pomoc można dostać, tylko że ona jest nie dla wszystkich dostępna i nie jest ona łatwa ani przyjemna, bo są w Polsce przepisy, które umożliwiają uzyskanie takiego świadczenia na wsparcie utrzymania mieszkania przez pewien czas. Jeżeli jakieś takie są przejściowe trudności, to z pomocy społecznej można dostać takie wsparcie. Z tym, że jak powiedziałam, no to jest tylko na określony czas i to jest taka uznaniowa raczej w tej chwili jakaś danina, wsparcie nie jest to trwałe. Także ja się zgadzam z tym, że gdyby Polska była zamożniejsza, gdybyśmy mieli dochód narodowy, taki jak Niemcy mają na przeliczeniu na jednego mieszkańca, to na pewno trzeba by te kwestie rozwiązać inaczej, czyli tam, gdzie będziemy mieli mieszkania, które stanowią własność publiczną, no bo jeżeli to jest własność samorządu, no to jest własność jednak publiczna, a ludzie w nich mieszkają od lat, czasami całe życie, no to jeśli nie stać ich na utrzymanie tego mieszkania, to czynsze powinny być ustalane proporcjonalnie raczej do możliwości osoby, która tam mieszka, a nie tego, jaka jest wartość tego lokalu. No ale to być może jest bardzo odległa przyszłość, bo ja raczej nie widzę w tej chwili szans na prowadzenie tego w życie. Ja wiem, że ciężko jest utrzymać mieszkania osobom, które mają niskie emerytury, zwłaszcza jeżeli to są duże mieszkania, jeśli chodzi o powierzchnię, bo się dużo płaci wtedy zarówno za powierzchnię, jak i za ogrzewanie i za wszystkie inne media, które są w tym mieszkaniu. Jest to rzeczywiście też bardzo silna bolączka. Ja myślę, że rząd sobie z tego zdaje sprawę. Natomiast ja nie mogę doradzać rządowi, ponieważ rząd po pierwsze mnie o to nie prosi, a po drugie, no ja w tej chwili zostałam oddelegowana do tego, żeby pilnować, jeśli tak można się, jako 1/10 członka Rady Polityki Pieniężnej, więc ja jestem raczej odpowiedzialna za to, żeby Polska miała stabilny pieniądz i nie mogę ingerować bezpośrednio w to, bo nawet nikt by nie chciał pewnie tego słuchać i doradzać rządowi, ale jeżeli ktoś słucha tej audycji, to być może kiedyś, nie tak bardzo odległej przyszłości, rzeczywiście wtedy, kiedy będzie ten program Mieszkanie Plus już fazie realizacji, bo na razie jest w fazie projektowania i to ustawy dopiero, która ma te kwestie regulować, to te kwestie mieszkań kwaternkowych, mieszkań na wynajem też zostaną uregulowane. Tylko, że to jest, powiedzmy, dla osób, które mają w tej chwili problemy, no słaba pociecha, no bo na pewno szybko, czyli w ciągu kilku tygodni, miesięcy, czy nawet roku te sprawy nie będą załatwione i będziemy się wszyscy, ci, którzy mają problemy i mieszkaniowe, i finansowe, i inne, będziemy się musieli jakoś nadal z tym borykać, mając nadzieję, że jednak w końcu jakieś rozwiązanie się znajdzie.
Drodzy Państwo, dziś w Radio Maryja rozmowy niedokończone na temat, jak reformować daniny publiczne w Polsce. Naszym gościem jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Bardzo proszę.
Jeszcze raz szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dariusz z Warszawy. Otóż ja chciałem powiedzieć, że ja oczywiście w większości podzielam poglądy pani profesor Ancyparowicz, tak w 80-90%. Ale jednak chciałbym przypomnieć pani profesor, jak również moim rodakom, że kilkanaście lat temu, to szczególnie tym, którzy tak narzekają, że ktoś tam powiedział, że sobie życie ludzie odbierają, bo tam czynsze wzrosły, czy czesne zamieszkanie, że kilkanaście lat temu społeczeństwo polskie w całkowicie wolnym i nieskrępowanym wyborze mogło się wypowiedzieć w zakresie chociażby opłat za użytkowanie wieczyste. Otóż rząd premiera Buzka wtedy wystąpił z takim referendum, czy chcą się ludzie uwłaszczyć. Oznaczało to, mówiąc krótko, likwidację tych opłat użytkowania wieczystego i dzisiaj nie byłoby problemu, że gdzieś tam w Warszawie chociażby to było odczuwalne, że po 300, po 400% wzrosło użytkowanie wieczyste. Rzeczywiście kwoty były dosyć znaczne. Ale Polacy to odrzucili. Woleli płacić. No to płacą do tej pory. Więc tak uczciwa dyskusja powinna sprowadzać się do tego, żeby tak nie narzekać. To jest taki głos w dyskusji, jeśli można. No, pana pytanie do pani profesor, jeżeli mógłbym jeszcze zadać, takie ogólne jakby ekonomiczne, bo pani profesor powiedziała, że jest bardziej finansistą. Chciałem zapytać, czy gdyby w systemie finansowym, światowym, zamiast papieru, banknotów, obowiązywał kruszec, czyli na przykład rubel złoty albo czy dolar złoty w transakcjach handlowych, a nie powiedzmy banknot typu dolar czy euro, czy to by jakby zapobiegło wszelkiego rodzaju wahaniom koniunkturalnym i tak zwanym kryzysom pieniądza i różnego, no tak jak u nas w kraju, prawda, jest sprawa franka szwajcarskiego, tych różnych fluktuacji kursowych i różnego rodzaju kryzysów. Także to tyle jako głos dyskusji. Dziękuję uprzejmie i szczęść Boże.
Dziękujemy panu.
Nie wiem, czy ja pana dobrze zrozumiałam, bo trochę było niewyraźnie słychać. W pierwszej kwestii, proszę pana, pan powiedział dwie rzeczy. Czym innym jest prawo wieczystego użytkowania gruntów, a czym innym są czynsze? Jeżeli chodzi o prawo wieczystego użytkowania gruntów, to z tego co wiem, to rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza tam, gdzie są grunty publiczne, przekazać je na własność mieszkańcom i to nieodpłatnie. Ale wcześniej, jeżeli ktoś chciał zamienić prawo wieczystego użytkowania gruntów, ja sobie nie przypominam, że było jakieś referendum na ten temat. Może było, może ja przeoczyłam, tego nie wiem akurat, nie przypominam sobie. Ale wiem, że za bardzo niewielkie mieszkanie, bo sama miałam takie mieszkanie kiedyś, ale miało 33 metry kwadratowe, to za to, żeby przewłaszczyć to mieszkanie, trzeba było wpłacić od mojego lokalu około 9 tysięcy złotych. Powiedzmy, jak jestem profesorem, pracowałam na dwóch, trzech posadach, to ja mogłam sobie na to pozwolić. Ale w tym samym domu mieszkała też kobieta, która była rencistką i nie jedna. I to były dla nich sumy zupełnie niewyobrażalne. My mówimy w tej chwili o ludziach, których nie stać na płacenie czynszu, ponieważ za korzystanie z danego mieszkania, danego lokalu mieszkalnego, za ogrzewanie, za to, co jest związane z mediami, czyli woda, ścieki i tak dalej. To są takie kwoty, które im jest trudno pokryć z emerytury, ale jeżeli oni jeszcze mają te stabilne emerytury, to oni sobie jakoś radzą. Ja wiem, że sobie radzą, bo człowiek, który ma 1500 emerytury, nawet jeżeli płaci 700 zł za czynsz, ale ma stabilny dach nad głową, to sobie poradzi. Bo około 300 zł kosztuje w tej chwili według tych badań takie utrzymanie, jeżeli chodzi o żywność, i tam resztę jakoś sobie poradzi. Ja nie mówię, że ci ludzie żyją na przyzwoitym, godnym poziomie, ale oni wiążą koniec z końcem i zazwyczaj jakoś tam funkcjonują. Zresztą nie narzekają przeważnie. To są ludzie cisi i mało ich widzimy. To nie są ludzie krzykliwi, którzy chodzą w jakichś marszach czy manifestacjach. To jest jedna kwestia. A druga, to ja nie bardzo pana zrozumiałam. Czy pan w ogóle chciałby powrotu, bo ja po prostu źle było słychać i nie do końca jestem pewna, czy takie było pytanie. Bo jeżeli miałby pan mówić o powrocie, właśnie nie wiem, czy chodziło panu, żeby była jedna globalna waluta światowa, no bo to jest w ogóle pomysł, który jest zupełnie irracjonalny i nawet nie mam czasu, żeby wyłożyć dlaczego. Czy też sugeruje pan raczej, żeby był jakiś powrót do jakiegoś standardu złota czy czegoś takiego. No to tego też nie ma już możliwości, dlatego że zasoby złota światowego nie wystarczyłyby, żeby przy dzisiejszym obrocie handlowym, towarowym i przy wyalienowaniu się rynków finansowych, a to nastąpiło mniej więcej po zerwaniu właśnie dolara, więzi dolara ze złotem, z kruszcem, po upadku systemu z Bretton Woods, żeby była jakakolwiek szansa na funkcjonowanie gospodarki. Mielibyśmy tak potworną deflację, że to jest w ogóle niewyobrażalne. Dzisiaj pieniądze są wirtualne. Dzisiaj pieniądze to jest coś, co właściwie służy do rozliczeń w różnych segmentach rynku. Przy czym generalnie można podzielić ten rynek na właśnie rynek takie, gdzie funkcjonują realne dobra i usługi. To nie znaczy, że materialne, tylko realne, zaspokajające jakieś ludzkie potrzeby. I rynek finansowy, gdzie moim zdaniem nie są żadne potrzeby zaspokojone, poza potrzebą, jeżeli ktoś ma taką, posiadania coraz więcej jakiegoś wirtualnego bogactwa, które w każdej chwili za jednym kliknięciem myszy komputera może wyparować. Więc ja, bo jak mówię, nie bardzo zrozumiałam treść pana pytania. Jeżeli mi się pan dozwonił kiedyś i chciałby pan porozmawiać na ten temat, to zapraszam. Ale jak mnie było źle słychać i nie bardzo wiem, czy odpowiedziałam panu dokładnie na pytanie, o które pan pyta. W każdym razie na pewno nie może być globalnego pieniądza, bo to już jest zupełny absurd, dlatego że pieniądz ma różne funkcje i są różne gospodarki i ma różną siłę nabywczą i to byłaby taka katastrofa dla krajów nieco uboższych, gdyby spowodować wprowadzenie jednolitej waluty, że tam by się po prostu nikt nie utrzymał. za żadne, nie ma takiej możliwości. Natomiast powrót do rezerwy cząstkowej opartej na złotym standardzie absolutnie nie wchodzi w grę, bo gospodarka od tamtego czasu rozwinęła się tak silnie, że po prostu gdybyśmy nawet zdołali gdzieś zdobywać jakieś nieznane, jeszcze i odkryli nieznane zasoby kruszców, to w żadnym wypadku by nam nie wystarczyło nawet na takie bardzo płytkie pozłocenie tej waluty, która byłaby potrzebna do obsługi tego obrotu. Po prostu jak my mamy dwa odrębne rynki w tej chwili i to się już wytworzyło, to jest pewna historyczna zaszłość, nie ma powrotu do integracji rynku finansowego z rynkiem realnym. Absolutnie nie jest to możliwe.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Mariusz z Lubelskiego się kłania. Witam panią profesor i ojca Grzegorza. Tak mnie tu pani zainspirowała przed chwilą tym stwierdzeniem o wirtualnym bogactwie. Przypomniała mi się sytuacja w ostatni czwartek bodajże. Był taki problem, że nie działały bankomaty Euronetu i mojemu koledze 300 zł wyparowało z konta, których mu oczywiście bankomat nie wypłacił. No, on oczywiście to zareklamował i będzie miał to zwrócone, ale to taka ciekawostka, bo jak je potem chciał wydać, to okazało się, że ich nie ma. To taki drobny trend tylko. Natomiast ja chciałem spojrzeć z drugiej strony na tą problematykę, o której dzisiaj rozmawiamy. To znaczy, powiem tak, znam wielu ludzi, którzy chcą pracować i którym faktycznie pracować się udaje. Faktem jest, że są również tacy bezrobotni, o jakich tutaj pani profesor i moi przedmówcy mówili. Natomiast znam też wielu ludzi, którzy nie pracują, bo mimo że twierdzą, że chcą pracować, tak naprawdę oni nie chcą albo nie potrafią może pracować. Już tak ten system ich w tym momencie wykształcił, że nie są w stanie pracować, dlatego że na przykład miałem kolegę, który pracował tam w jednej firmie. Ja mówię, słuchaj, jak chcesz wrócić do tej firmy, to ja ci mogę załatwić tam pracę. Nie, słuchaj, ja już tyle nabrałem zwolnień, że jestem w zasadzie spalony, więc jakby nie mam. No i w tym momencie ciężko jest po pierwsze swoim nazwiskiem firmować taką osobę w tej czy w jakiejkolwiek innej firmie. To jest jedna kwestia. Druga jest taka, że kiedyś przyszła pani z opieki społecznej do moich znajomych i mówi tak, no jak ja państwu mogę pomóc? Mój Boże, no to tamto. No czy przynajmniej mąż pije? No nie, nie pije. No widzi pani, no nie mam wam jak pomóc. Kolejna kwestia jest taka, że mówi pani o rządach uczciwych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Wspaniała rzecz. Ja oczywiście też jestem za i podpisuję się obiema rękami. Tylko że problem polega na tym, że człowiek uczciwy, tak jak pani na przykład, pani mówi, nie możemy niczego robić szybko, na chybcika. Wszystkie szybkie rewolucje są skazane na chaos. I oczywiście, jak wiemy, jest to prawda. Ale każdy, kto nie ma skrupułów, kto nie ma sumienia, będzie nam obiecywał wszystko, będzie nam obiecywał złote góry, żebyśmy go wybrali. A problem polega na tym, że prędzej czy później każda uczciwa władza będzie musiała powiedzieć niestety, tak jak pani premier Szydło powiedziała, niestety nie udało nam się wszystkiego zrobić w tym roku. Popełniliśmy parę błędów i tak dalej, i tak dalej. Ludzie chcą, tak jak w filmach, jak w grach komputerowych, efektów spektakularnych. Jak nie będzie tych spektakularnych efektów, to przyjdą tacy, którzy powiedzą, słuchajcie, my wam damy bogactwo od już, od zaraz, od za chwilę. My wiemy, jak mamy to zrobić. Zaufajcie nam i my wam to damy. Na razie oni się zajęli Trybunałem Konstytucyjnym, ale przyjdzie czas, że pójdą po rozum do głowy i zaczną właśnie ludziom obiecywać coś takiego. I tego ja się obawiam. Tego, że tak naprawdę nawet na dłuższą metę, na jakąś tam dłuższą metę takie uczciwe rządy, oczywiście róbmy swoje, tak? Róbmy swoje, bądźmy uczciwi i tak dalej. Ale obawiam się, że jest to ciężka sprawa. Dowody, 6 lat po tak zwanym zlikwidowaniu komunizmu wygrało SLD. Platforma Obywatelska rządziła 4 lata, mało tego, dostała drugie 4 lata. Mimo, że wiadomo było, jak realizują swoje obietnice. pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, na którą dzisiaj się sypią wszelkie, że tak powiem, kamienie, okazuje się, że została po raz drugi wybrana przez warszawiaków. To nie jest tak, że ktoś sam ją gdzieś wybrał. Ludzie ją wybrali, dlatego że ludzie są niestety łasi na obietnice. To by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy.
No, mieliśmy tutaj bardzo wiele tematów. Co do pierwszego i co do tych 300 zł, to ja muszę powiedzieć, że miałam też taką przygodę, tylko na mniejszą sumę, bo na 100 zł. Ale to nie jest wina banków, bo banki uczciwie te pieniądze oddają, prawda, później. Tylko trochę trzeba poczekać. No to jest kwestia zawodności systemów informatycznych, które obsługują banki. No niestety, no nie ma systemów całkowicie niezawodnych, również w technice. No to tak żartem. Teraz co do tego, że pewna grupa osób nadużywa powiedzmy tych możliwości i nie pracuje, nie chce pracować, jest pasożytami są niektórzy i to jest prawda i pasożytnictwo było, jest i będzie. Jakbyśmy zaczęli studiować historię czy nawet literaturę z różnych epok historycznych, literaturę piękną, to też są opisane obok postaci pięknych, świetlanych, przesyconych jakimiś wyższymi ideałami. No zwyczajni pasożyci, którzy żerują na innych. Nawet gdybyśmy sięgnęli do naszej polskiej literatury, takiej stosunkowo niedawnej, bo XIX-wiecznej czy współczesnej, też znajdziemy takie postaci, prawda, pasożytów i tak to już jest. Zwłaszcza jeżeli się ludzi uczy tego, że no nieważne w jaki sposób ja zdobywam środki, ważne, żeby je mieć, no to tak mamy. Ja też widzę takie na przykład postawy i to jest uważane dzisiaj za nawet zabawne, czy takie trendy, jak to mówi młodzież, żebranina taka na ulicach, prawda? I to nie osób, które są całkowicie pozbawione źródeł utrzymania, tylko w ogóle traktują to jako no, taką fajną postawę, taką trochę na luzie i to tak już jest. Ja myślę, że to jest bardzo źle, że tak się stało, że takie postawy są propagowane, bo to nawet nie chodzi o to, że są tolerowane, one są popropagowane i ci ludzie się tego nie wstydzą, uważają, że to jest właśnie tak, można postępować i że to wszystko się mieści w normie. A teraz, jeżeli mówimy o oszustwie, no to ja uważam, że jednym z największych oszustw było to, co określa się mianem transformacji ustrojowej, co zostało wprowadzone w 90 roku. Rzecz polega na tym, dlaczego się to udawało. Dlatego, że tak naprawdę, gdyby spojrzeć od strony tego, co jest człowiekowi potrzebne do szczęścia, to człowiekowi do szczęścia nie jest potrzeba wcale tak wiele. Potrzebne mu jest przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa, to znaczy jakiś taki fundament zbudowany na względnie trwałych podstawach bytowych, czyli to, co dotyczy mojego poziomu życia, byleby mi się nie pogarszało. Tak? Ja mogę chcieć żyć lepiej, ale jeżeli mam zapewniony pewien standard to czuję się z tym dobrze i moi sąsiedzi nie mają dużo więcej, tylko mniej więcej tak samo jak ja, no to wtedy wydaje się, że wszystko jest dobrze. I to jest najważniejsze. Poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, poczucie bezpieczeństwa takiej osoby, która w ogóle gdzieś tam funkcjonuje w jakimś środowisku, pewność jutra, możliwość wychowywania dzieci, zapewnienia im też środków do życia i jakiegoś stabilnego rozwoju i stabilizacji życiowej. To jest ludziom potrzebne. Jeżeli oni widzą, że jakaś władza wyraźnie nadużywa tego, no to po jakimś czasie od tej władzy się odwracają i głosują na inne ugrupowanie, może nawet nie dlatego, że im obiecuje tak dużo, tylko dlatego, że jest rozczarowane do tego, co się działo za poprzednich rządów. Jak ja patrzę na ostatnie wybory, to mnie się wydaje, ja nie jestem politologiem ani socjologiem, więc być może ta ocena jest błędna. Być może ona jest bardzo subiektywna. Ale mnie się właśnie wydaje, że po prostu Platforma Obywatelska, która, jak powiedziałam, ona wyraźnie między sobą miała tutaj ustaloną pewną strategię, że bierzemy to się da, a po nas choćby potop, bo to, że została partia i tam nawet jakieś znane nazwiska z tym połączone, to nie ma żadnego znaczenia. Idea była taka, że bierzemy co się da i jedziemy stąd tam, gdzie nam będzie lepiej, gdzie nas nikt nie dosięgnie. I tak się stało. I tak się stało. Zostali inni, którzy próbowali jakby drugi, trzeci garnitur, chociaż wydawało się pozornie wtedy, że to być może jest ten pierwszy. Nie, to już zostali ci, którzy nie załapali się do tego głównego nurtu i w związku z tym oni sobie nie bardzo radzili, a ludzie już przestali im wierzyć. Natomiast tamci, jak to się mówi, poszli na całość. Poszli na całość i w związku z tym ludzie nie tyle może, bo pomijam pewien twardy elektorat, który każda partia ma, głosowali na PiS, bo PiS obiecał to, tamto czy dziesiąte. Nie, ludzie głosowali na PiS, bo po prostu zobaczyli na własne oczy, że zostali za przeproszeniem wystrychnięci na dudka. Że ci, którym zawierzyli, drugi raz przecież Platforma wygrywała, bo pierwszy raz to była ta ciepła woda w kranach. I nie ma się z tego co śmiać. Ciepła woda w kranach to jest bardzo ważna rzecz. Kto jej nie miał, to wie, jakie to jest niewygodne. Więc potem jak się okazało, że to nie do końca tak jest i że tej ciepłej wody może za chwilę zabraknąć i że za dużo było tych różnych takich nieprawdziwych bądź złych zachowań polityków ugrupowania, które pełniło władzę, no to ludzie poszli i zagłosowali na inne, bo to była tylko, PiS był jedyną alternatywą naprawdę liczącą się i chwała Bogu, że doszli ci ludzie, bo naprawdę ci, którzy nami w tej chwili rządzą, to są ludzie, ja jestem głęboko przekonana w to, do bólu uczciwi. Uczciwi również w tym, że potrafią się przyznać do błędu. Uczciwi również w tym, że jeżeli nawet nie będą mogli dotrzymać pewnych obietnic, to wytłumaczą społeczeństwu dlaczego. Bo zawsze jak się idzie do wyborów, to się obiecuje dużo, bo się wydaje, że to się da zrobić. Ale potem to, co powiedziała pani premier, nam się wydawało, że nie jest aż tak źle. Nam się wydawało, że to będzie można przeprowadzić łatwiej. Ale później, kiedy zaczynamy to realizować, napotykamy na różnego rodzaju trudności i bariery i trzeba określać, jakie są nasze priorytety. Jeżeli wybieramy jedno, może się okazać, że nie jesteśmy w stanie zrobić drugiego, trzeciego czy piątego, które żeśmy obiecali. Zwłaszcza, że mamy bardzo niesprzyjające środowisko zewnętrzne, bo proszę zwrócić uwagę, nie tylko w Polsce ta zmiana, którą pani premier określa jako dobrą zmianę, spotyka się z takim oporem, z taką niechęcią niektórych środowisk. Proszę zobaczyć, co się działo w Stanach Zjednoczonych. Tam mają też swój własny KOT, czyli własny Komitet Obrony Dochodów, który jak się okazało, że nie wygrał ten kandydat, na którego stawiano, to też manifestowano na ulicach. Taka demokracja, taka stara demokracja, wprawdzie młodsza niż Polska, ale jednak stara demokracja. I co? Demokracja, która nie chciała się pogodzić z demokratycznym wyborem? No więc po prostu to jest proces globalny, to z czym mamy do czynienia. Polska jest cząstką tego procesu. To, co się dzieje w Polsce, jest cząstką tego procesu. I tutaj chodzi o osobistą uczciwość, bo osobista uczciwość manifestuje się w różnych sferach, ale również i w tej, że jeżeli ja czegoś nie potrafię zrobić, czegoś nie umiem, czegoś nie rozumiem, to po prostu idę i pytam. Idę i pytam. I możemy mówić dużo o pokorze czy niepokorze, bo to często się mówi, bo chcemy być z pokorą. Nawet nie trzeba podejmować tutaj jakiegoś takiego samobiczowania się. Tylko rzeczywiście nie zawsze, nie wszystko, co nam się wydaje, jest możliwe do realizacji. To jest tak, że kiedy jesteśmy nie u władzy, ja sama kiedyś byłam przez wiele lat dyrektorem departamentu i wiem, ale byłam też i zwykłym pracownikiem i wiem, że inaczej wygląda rzeczywistość z dołu, na przykład z pozycji szarego pracownika, inaczej wygląda ta sama rzeczywistość z pozycji dyrektora, inaczej szefa instytucji, inaczej ministra, inaczej jeszcze wyżej, im wyżej sięgamy. To jest po prostu kwestia tego, jaki horyzont ogarniamy. Jeżeli patrzymy z góry, to po prostu nie widzimy pewnych niektórych drobnych rzeczy, które akurat dla kogoś, kto jest niżej, są naprawdę najważniejsze. Trzeba wobec tego starać się na tyle, na ile można tworzyć ogólne warunki, żeby te sprawy, które są na dole, dzięki temu, co stworzymy na górze, mogły być porządkowane. Ja mam nadzieję, że to się uda, no bo praktycznie nie ma żadnej innej alternatywy i że to się uda zarówno w Polsce, jak i w ogóle na świecie, bo ten ład, który zaczął się tworzyć pod hasłami neoliberalizmu, a które właściwie nic nie znaczą, bo to są hasła, które mówią o jakiejś wolności, czy co, rób ta, co chce ta, No to jest anarchia w gruncie rzeczy. Anarchia w gospodarce, wyzysk silniejszego i jakaś taka dżungla, która by się miała wytworzyć i bylibyśmy nie globalną wioską, tylko jakąś właśnie globalną dżunglą, gdzie prawo silniejszego będzie decydowało i pozwoli deptać każdego człowieka tylko dlatego, że jest słabszy. Więc ja wierzę w to, że idziemy we właściwym kierunku, my jako ludzkość, my jako świat, a to, że będzie tutaj silny opór, no to on jest nie tylko w Polsce, nie tylko w Unii Europejskiej, bo po prostu czyjeś interesy są naruszane, jeżeli chcemy przywrócić zwykły, uczciwy ład w całym świecie, prawda? I ja myślę, że również te zdarzenia, które były w Stanach Zjednoczonych, też wskazują na to, że w takim kierunku zmierza już w tej chwili gospodarka globalna. Nie tylko nasza mała gospodarka peryferyjna, ale i ta wielka światowa.
Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Boże, Barbara mówi. Ja też mam kilka kwestii do powiedzenia, z tym, że naprawdę jestem zwykłym człowiekiem, nieuczonym tak mocno i tak dalej, i tak dalej. Tylko mi chodzi właśnie różne takie kwestie. Chodzi o to, na co pierwsze, właśnie te 500+, co cały czas jest tylko tak nadawane. A ja jestem też już w średnim wieku, w ogóle choruję i tak dalej, jestem na rencie, małą rentę mam. Tak samo na emeryturze jest moja mamusia, też bardzo mało dostaje. No nie ma tych właśnie takich o tych starszych osobach, czy tam w ogóle schorowanych w średnim wieku mowy i dużo się nie mówi o tych osobach. Po prostu te osoby są tylko same w sobie i po prostu ich naprawdę nie stać na nic, ani sobie pójść, żeby pojechały gdzieś czy poszły, bo wszystko leki, zapłaci mieszkanie, no i koniec na tym. Bardzo mało się mówi właśnie o tych starszych osobach, że tylko te po 75 latach zostały leki właśnie uznane jako leki, tam niektóre za darmo, to niektóre, co niektóre w ogóle bardzo są drogie też, bo nie służą tamtym chorobom, które właśnie powinny służyć. Tak samo druga kwestia, na przykład ja byłam też zwolniona z pracy już kilka razy, jak pracowałam. I po prostu nigdy nie dostałam też, no dostałam częściowo tylko zasiłek, później już nie dostałam. I uważam, jak tutaj ludzie właśnie wyzwalają starsze osoby, na przykład czy tam po 50, czy po 60, powinny dostać jakąś tą zapomogę jako właśnie przedemerytalną. Bo skoro już tyle lat wypracowały, to gdzie te pieniążki idą, uważam, co właśnie nie dostają. To też jest naprawdę bardzo, bardzo jakieś nie do... W głowie się nie mieści. No i trzecia kwestia, właśnie jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie są osoby, które właśnie no to już chyba wszystko na razie, bo tak już z tego wszystkiego już zapomniałam, co miałam dalej mówić. To dziękuję ślicznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani, z Panem Bogiem.
No cóż ja na to mogę powiedzieć. Ja wiem, że są wiele osób, które są w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Bardzo trudnej sytuacji materialnej, no bo jest za mało tych pieniędzy, prawda? Ale rząd moim zdaniem musiał coś wybrać. Wybrał przyszłość, no bo program 500+ to jest inwestowanie w dzieci. Może nawet nie w to, żeby tych dzieci było więcej, bo problem nie polega na tym, żeby Polska miała bardzo dużą ludność, prawda? Chociaż no pewnie, że mamy w tej chwili problemy demograficzne, ale one nie są główną barierą dla rozwoju. Natomiast chodzi o to, żeby te dzieci były wychowywane w przyzwoity sposób, w przyzwoitych warunkach przez rodziców, którzy poświęcą im czas. Ja chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której już chyba wspominałam w tej pierwszej naszej, podczas pierwszego naszego spotkania, że żadna z tych matek, które zostawały w domu z dziećmi, nie mówi, że ona jest z tego tytułu, będzie albo pójdzie do pracy, albo nie pójdzie do pracy. Ona dalej będzie służyła tym dzieciom, czy rodzice oboje. Więc z tego punktu widzenia ja uważam, że akurat ten program 500+, to jest po prostu inwestycja w przyszłość i to zostało wybrane jako priorytet, jako szczególny priorytet. Natomiast rząd robi tyle, ile może w ramach tego prawa, który jest i które na które pozwalają środki budżetowe. Przecież jeżeli my w domu mamy określony budżet, bo to każdy chyba rozumie, bo ma pewien budżet, no to nie może wszystkiego naraz finansować i za wszystko naraz się brać, bo wtedy niczego nie skończy i niczego nie zrobi. Najpierw się mówi, robimy, wydajemy to i to, bo to jest najbardziej konieczne, jak zarządzamy naszym budżetem, a potem dopiero pozwalamy sobie na jakieś inne programy, które też są ważne, które też są, czy przedsięwzięcia, czy projekty, które też są ważne, ale które mogą chwilę poczekać, albo uważamy, że jeżeli do tej pory tak było, to jeszcze przez jakiś czas będzie musiało tak być, mimo że trzeba by być może coś zmodernizować, coś zmienić, coś wymienić. To samo dotyczy polityki społecznej. No nie ma takiego państwa na świecie, nie ma, żeby było nawet najbogatsze, no może z wyjątkiem, nie wiem, jakichś Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które mają rzeczywiście nadmierne pieniądze, jacyś szejkowie czy ktoś taki, ale w normalnych warunkach, nawet w krajach bardzo bogatych, znacznie od nas bogatszych, chociażby takich jak Niemcy czy Szwajcaria, jeżeli my pójdziemy tam ulicami, też spotkamy i ludzi bezdomnych, i ludzi, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Oczywiście czym innym jest bieda w kraju bogatym, a czym innym jest bieda w kraju biednym, ale jednak warunki życia w Polsce w tej chwili, chociaż dla wielu grup społecznych trudne, są znośne. Ja nie mówię, że one są dobre. Są znośne. Trzeba było coś wybrać. Wybrano przyszłość, wybrano dzieci, zadbano na tyle, na ile można o rodzinę przy takich zasobach, jakie stoją do dyspozycji, jakie można wygospodarować. W dramatycznych sytuacjach jest rzeczywiście ta siatka, na którą spadają ludzie, którzy znaleźli się w sytuacji dla siebie dramatycznej, nie do pokonania, ale na pewno wiele jest do zrobienia, bo mnie też serce boli, jak patrzę na ludzi, bardzo często mnie zaczepiają, widocznie taki mam wygląd, ludzie na przykład głodni, autentycznie głodni, nie tacy, którzy żebrzą na wódkę czy coś takiego. Ja mówię, to jest hańba, żeby w Europie, w XX wieku byli ludzie głodni, a jednak tacy są i trzeba im kupować jedzenie i pomagać, niezależnie od tego, co robi Caritas czy inne ośrodki pomocowe. Także jeśli ktoś sobie jednak mimo wszystko radzi, ma niskie dochody, ale jednak one są stabilne, ale one są, to na pewno jakoś ten człowiek przetrwa. Ale to nie jest rozwiązanie dobre. Ja się zgadzam, bardzo pani współczuję, że taka sytuacja jest. Bardzo współczuję wszystkim osobom, które traciły pracę, bo sama wiem, co to znaczy tracić pracę. Mówię, ja miałam tylko więcej szczęścia, bo może ze względu na mój zawód łatwiej mi było znaleźć szybko inną pracę, jeżeli traciłam inną. Nie każdy miał tyle szczęścia, co ja. I rozumiem, co to znaczy lęk o jutro i lęk, z czego będziemy żyli. Ja mam nadzieję, że jak sytuacja w Polsce zacznie się zmieniać na lepsze i wierzę, że tak będzie i że będziemy się rozwijali w takim tempie, że rzeczywiście ten rynek pracy nasz się ucywilizował, bo on jest w tej chwili, powiedzmy, nieco lepszy niż był przed rokiem, ale nadal tam daleko jest od cywilizacji. To jest jednak dżungla. To jeśli to wszystko się uspokoi, no to być może, że może już nie my, ale przynajmniej nasze dzieci będą miały łatwiejsze trochę życie, bo jednak jest pewien postęp i widzimy, że z pokolenia na pokolenie ludzie jakby no, stają się coraz bardziej, powiedziałabym, światli i pewne zachowania, które kiedyś były standardem, dzisiaj są już uważane za naganne i zmierzamy moim zdaniem we właściwym kierunku. Ja wierzę, że tak będzie. Ja wierzę, że będzie lepiej, tylko trochę po prostu musimy wykazać więcej cierpliwości. No i po prostu czasami i samozaparcia niestety.
Radio Maria, proszę
tak,
bardzo.
Tak, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam bardzo panią profesor Grażynę Ancyparowicz i ojca Grzegorza.
Dziękujemy.
Prowadzącego. Pani profesor, chciałabym się zapytać...
Pani ma na imię?
Barbara.
Dziękujemy.
Chciałabym się zapytać, czy osoby, które pobierają emerytury lub renty, czy tam nie ma tej kwoty wolnej od podatku, tak jak u pracowników? I jeszcze druga sprawa, bardzo bulwersująca w ogóle, bo młodzi ludzie, jak się zatrudniają, to przedsiębiorcy mali, no nie wiem jak więksi, ale tacy średni, to tak proponują. Na lista płac, umowa o pracę na przykład, opiewa na inną pensję, a do ręki dają inne jeszcze, tam dodatkowe pieniądze. I to jest wielka nieuczciwość, bo ci młodzi ludzie są oszukiwani. Potem składki idą przecież od mniejszej pensji, tak? Nie od całości, którą dostają potem jeszcze resztę do ręki. No i tyle, a nasz rząd też nie wiadomo, co może robić i 500+ i nie wiadomo co, to cała opozycja, totalna opozycja jest niezadowolona, bo albo za szybko, albo za wolno coś robią i tyle, no tyle bym miała do... Bardzo pozdrawiam i dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem.
To teraz są jakby dwie kwestie. Jeżeli Pani nie rozlicza się sama, tylko ma Pani wyłącznie świadczenie z ZUS-u, wszystko jedno, czy to będzie renta, czy emerytura, ale nie ma Pani innego dochodu, to ZUS wtedy, kiedy rozlicza za Panią podatek, bo Pani już nie musi wtedy składać PIT-u, też uwzględnia kwotę wolną od podatku i odprowadza Pani składkę na ubezpieczenia zdrowotne, bo żadnych innych świadczeń nie potrąca z tego świadczenia, tylko uwzględnia te wszystkie zasady, które są przy obliczaniu podatku i tam tę składkę odlicza na ubezpieczenia zdrowotne. Także tutaj ta kwota wolna od podatku jest uwzględniana i gdyby była większa, to oczywiście ta pani renta czy emerytura będzie odrobinę większa. No ale jak wiadomo, w przyszłym roku nie jest to możliwe, żeby to wprowadzić, bo budżet by już tego nie udźwignął. I wydaje mi się, że jeśli rząd będzie chciał działać roztropnie, to prawdopodobnie do tej kwoty wolnej od podatku będzie dochodził etapowo, bo to tak jednorazowo byłby za duży szok dla budżetu. To tak jakbyśmy skoczyli od razu z rozgrzanego bardzo piasku z plaży, prawda, do lodowatej wody. No to szok termiczny mógłby być. No to w finansach państwa też się zdarzają takie szoki i wydaje mi się, że dlatego rząd raczej to rozłoży na pewien czas. Bo inaczej trzeba by jakoś to finansować gwałtownym wzrostem obciążeń podatkowych, a to różnie wychodzi. Natomiast ta druga kwestia, o której pani mówi, jest bardzo, powiedziałabym, rozpowszechniona. I wydaje mi się, że tu tak trzeba będzie wymyślić jakieś rozwiązania systemowe, podobnie jak w tej chwili rząd pracuje nad tym, żeby wprowadzić no jakąś większą szczelność w poborze podatku, zwłaszcza podatku VAT. To jest tajemnicą Poliszynela i wszyscy wiedzą, że wielu przedsiębiorców, czasami dlatego, że musi, bo nie wytrzymałoby konkurencji, ale przede wszystkim dlatego, że taka praktyka się rozpowszechniła i to w sposób całkowicie bezkarny, bo to w gruncie rzeczy powinno być ścigane, bo to jest przestępstwo karno-skarbowe tak naprawdę. Zawiera z pracownikami oficjalnie umowy, to dotyczy przede wszystkim sektora prywatnego, na minimalne wynagrodzenia, a tak, pod tak zwanym stołem wypłaca inne kwoty. Pracownicy nie mają wyboru. Bo jeżeli pracownik nie chce zgodzić się pracować na tych warunkach, to jest między innymi powód, dla którego mój brat jest bezrobotny. Bo jak on jest uczciwym człowiekiem, bo tak go wychowano i proponują mu takie rozwiązanie, to mój żon nie pójdzie do pracy na takich warunkach, bo on musi mieć uczciwie. Mówi, ja mogę mieć mniej, ale dajcie mi to, co faktycznie jest, bo to jest łamanie prawa. No ale ja takich bohaterów to szczerze mówiąc wielu nie widziałam. I wcale się nie dziwię, bo jeżeli człowiek nie ma wyjścia, to podpisuje taką umowę. I młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, ale nie tylko młodzi, bo i starsi, jeżeli ktoś szuka pracy i ma tylko taką ofertę i wie, że pójdzie gdzieś indziej i też taką ofertę dostaje, to po prostu się na to godzi. Żadna inspekcja pracy, nic tego nie wykryje. Ja sama byłam kiedyś zmuszona do tego, że pracowałam jako profesor w jednej z uczelni prywatnych przez rok. Zresztą mnie tam oszukano, ja się dlatego między innymi zwolniłam, właśnie na takich warunkach. Właśnie na takich warunkach. Ja mówię, jak to jest, co to jest? Przecież to jest nieprawidłowe. A bo my mamy taką praktykę. Więc właściwie alternatywa to jest taka, albo zgodzić się na te warunki, albo się zwolnić. Ja wcale się nie dziwię, że ludzie się nie zwalniają. Trzeba znaleźć rozwiązanie systemowe podobnie. Ja tutaj akurat nie jestem dobra, bo to trochę trzeba mieć inne kompetencje niż moje. W jakiś sposób na to, żeby wymusić na pracodawcach to, żeby tych nieuczciwych pracodawcach, bo oni okradają w gruncie rzeczy zarówno swoich pracowników, bo pozbawiają ich w przyszłości świadczeń emerytalno-rentowych. Pozbawiają. Gdyby się coś stało, taki człowiek nic nie dostanie później, albo dostanie bardzo niewiele. Ponadto okradają państwo i prawdopodobnie nawet niektórzy z nich uważają się za dobrych katolików. A dla mnie to jest zwyczajne okradanie państwa. tego typu praktyka. A z kolei ci inni, którzy nawet by chcieli być uczciwi, oni nie mogą, bo oni wtedy nie wytrzymają konkurencji i wypadną z rynku i sami staną się bezrobotni. Więc mamy takie trochę błędne koło. I zgadzam się z panią, że to jest nieprawidłowe, ale w jaki sposób to ukrócić? No apelować do sumień, mówić o etyce w biznesie. To są czcze zupełnie słowa i puste słowa według mnie, tam gdzie mamy taki drapieżny kapitalizm, jaki mamy w tej chwili. Dla mnie jedyną alternatywą, jaka mogłaby powstać, jest to, gdyby państwo zwiększyło swój udział w gospodarce i narzuciło warunki, że jeżeli pracodawca prywatny będzie mi proponował takie warunki zatrudnienia, to ja sobie mówię, to dziękuję bardzo, ja idę do publicznej firmy, do sektora publicznego i tam może zarobię trochę mniej, ale zarobię uczciwie to, będę miał zapłacone, na co się umawialiśmy. Ale w tej chwili, jak wiadomo, no, odbudowa tego sektora też będzie wymagała czasu. Ja uważam, że musi powstać alternatywa. To nie znaczy, że pół na pół, ale musi państwo zwiększyć swoją rolę w gospodarce, jeżeli chce walczyć skutecznie z szarą strefą w zatrudnieniu. W przeciwnym wypadku będzie dyktat pracodawcy, a pracodawcy, właśnie nawet to tak przeglądałam ostatnio, to wprawdzie było w XVII wieku, ale niewiele się od tego zmieniło. Gdyby im pozwolić, to by również w Polsce, tak jak zatrudniają, powiedzmy, w krajach azjatyckich dzieci przy swojej produkcji, żeby im płacić grosze, to zachowywaliby się nadal tak jak w XVII wieku, gdzie jakaś delegacja rajców czy kogoś innego poszła do Jakuba chyba VI i powiedziała, no proszę tutaj o medale dla nas, bo my dajemy pracę dzieciom, bo takie dzieci zamiast bawić się w rynsztokach i puszczać tam łódeczki, to mogą zarobić 4 pensy dziennie. Więc gdyby państwo na to zezwoliło, to przypuszczam, że i u nas też dzieci byłyby tak eksploatowane, jak są gdzie indziej, bo pracodawca to jest człowiek bardzo często bezwzględny, nie dlatego, że jest zły z natury, tylko dlatego, że on walczy o byt swój, a jeżeli walczy o swój byt, to się dostosowuje do ogólnego klimatu, a ogólny klimat jest taki, że im kto jest bardziej bezwzględny, kto jest bardziej drapieżny, tym ma większe szanse na sukces. Dlatego trzeba stworzyć takie warunki, żeby oni, mając konkurencję, która będzie zachowywała się w sposób etyczny, a moim zdaniem tylko sektor publiczny mógłby w pewnych obszarach, bo nie wszędzie oczywiście, narzucić takie warunki, to być może oni wtedy poskromią trochę swoje apetyty.
Pani profesor, bardzo dziękujemy za spotkanie. Jeżeli możemy prosić też o słowo podsumowania, dziś jak reformować daniny publiczne w Polsce.
Jak reformować? Roztropnie, powoli. Nie chcieć osiągnąć od razu tego kształtu docelowego. Dokładnie się zastanowić nad tym, jak ten kształt docelowy ma wyglądać, zanim zaczniemy informować społeczeństwo, bo wypuszczanie takich próbnych balonów w gruncie rzeczy tylko wywołuje popłoch. To jest, gdybym ja mogła na ten temat wypowiedzieć się pod adresem pewnych wypowiedzi niektórych polityków, bo nie rządu, ale polityków, których kojarzy się z Prawem i Sprawiedliwością, którzy zapowiadają jakieś reformy i potem tylko straszą ludzi, straszą przedsiębiorców. A jeżeli chodzi o problemy, których mamy przed sobą mnóstwo, no cóż, no, na pewno są to kwestie bardzo bolesne. Nie można ich wszystkich naraz, na pewno nie można ich wszystkich naraz rozwiązać, ale ja mam nadzieję, że jeżeli jakoś żyjemy z tym wszystkim, to damy sobie radę, być może nie od razu, być może jeszcze trzeba będzie trochę się pomęczyć. Może niektórzy z nas nie dożyją tej lepszej przyszłości, no bo jeżeli jesteśmy w podeszłym wieku, no to może się okazać, że no niestety, ale jednak ja wierzę w to, że idziemy w bardzo dobrym kierunku, tylko żeby nam już nikt nie przeszkadzał. I myślę, że klimat, który powstaje na świecie, nie w Polsce, właśnie sprzyja takim kierunkom zmian, jakie w Europie zapoczątkował moim zdaniem jednak Orban. On zapoczątkował te zmiany i wpisał się niejako w pewien nurt globalny, o którym w Polsce się wtedy w ogóle nic nie mówiło. Ale w Stanach Zjednoczonych już dużo. Ja miałam mnóstwo książek z tego właśnie okresu, kiedy mówiono, że to, co było uważane za sukces gospodarczy, ta reganomika i tak dalej, to już jest passé, to już nie powinno tego być, bo to jest niedobre. Natomiast teraz wierzę, że nie, również i ten klimat właśnie po wyborach, jakie były w Stanach, będzie trochę lepszy dla nas i że również będziemy mieli bardzo ważne wybory za chwilę i u naszych sąsiadów. I wtedy być może będzie nam łatwiej przeprowadzić te wszystkie reformy, bo nie będziemy atakowani tak ze wszystkich stron i od środka, i przez ośrodki zewnętrzne, prawda, takie, które no, w gruncie rzeczy powinny milczeć w niektórych kwestiach, a nie przeszkadzać, reformować kraj, który naprawdę w tej chwili jest krajem, który właściwie mógłby być wzorem dla wielu innych pod względem i programu, i tempa wzrostu gospodarczego, i tego równomiernego rozwoju. Naprawdę wielu nam zazdrości, wiem o tym z innych spotkań, chociaż jak mówię, mamy bardzo wiele bolesnych spraw społecznych i trzeba je powolutku rozwiązywać, rozsypływać, a tam gdzie się nie da, to po prostu przeciąć raz na zawsze, żeby ten wrzód wreszcie pękł i żebyśmy mogli oczyścić atmosferę. Szczęść Boże, do zobaczenia. Mam nadzieję, że spotkacie się Państwo ze mną w najbliższy poniedziałek. Szczęść Boże, do zobaczenia.
Bardzo dziękujemy też Pani Profesor za felietony. Właśnie w każdy poniedziałek o 20.50. Szczęść Boże. Naszym gościem była pani profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Temat, który dziś Państwu zaproponowaliśmy, jak reformować daniny publiczne w Polsce. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy za telefony do programu.